Audycja dla małżonków i rodziców.
Audycja dla małżonków i rodziców, prowadzący nietypowy, ale pragnę gorąco i serdecznie pozdrowić pana Lecha Polakiewicza i życzyć dużo sił, jak najszybszego powrotu do nas. Eucharystia, fundamentem małżeństwa i rodziny, to jest temat, który dziś będziemy podejmowali podczas audycji dla małżonków i rodziców, a podejmować go będziemy z doskonale znanym wszystkim naszym radiosłuchaczom, szczególnie tym wsłuchującym się w audycję dla małżonków i rodziców, panem doktorem habilitowanym Mieczysławem Guzewiczem, teologiem biblijnym, pastoralnym, świeckim konsultorem Rady Konferencji Episkopatów Polskich do spraw rodziny. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. No i cóż, wydaje się, że temat bardzo oczywisty, ale czy taki oczywisty, to się zaraz okaże. Jak możemy połączyć Eucharystię i sakrament małżeństwa?
One zostały połączone nierozerwalnie, to nie my połączyliśmy. To jest dzieło Jezusa, tak jak wszystkie sakramenty, dzieło Boże, tak jak małżeństwo. My tylko powinniśmy odkrywać i to jest nasze zadanie i też temu będzie służyła ta audycja, żeby właśnie odkryć ten związek nierozerwalny i też w wymiarze praktycznym niezbędny i konieczny.
Znaczy, ja też myślę, że chyba taką rzeczywistością do odkrycia niesamowitą, bo o ile Eucharystia i patrzymy na Eucharystię jak na rzeczywistość bardzo ważną w naszym życiu i większość tak na nas patrzy, znaczy większość z nas tak patrzy na Eucharystię, to ile z sakramentu, o tyle z sakramentem małżeństwa jest chyba taki problem, że my na sakrament małżeństwa patrzymy jako na wydarzenie, które miało miejsce, które niesie za sobą pewne konsekwencje formalno-prawne, ale jak wygląda z naszym, tak może zacznę od tyłu, że tak powiem, tę dzisiejszą audycję. Jak wygląda nasze przeżywanie małżeństwa jako sakramentu na co dzień? Albo inaczej, dlaczego tak rzadko małżonkowie patrzą na sakrament jako na rzeczywistość, która trwa, sakramentalna rzeczywistość, która trwa, a tylko wspominamy to jedno wydarzenie, które miało miejsce?
No właśnie, bardzo ładnie ojciec to ujął. Patrzymy na sakrament małżeństwa jako na wydarzenie, jakoś chyba zbyt mało zadając sobie tego trudu intelektualnego, ale też tego trudu modlitewnego, żeby wniknąć w jego głębię, bo taki był zamysł Jezusa, jeśli to właśnie on podniósł do godności sakramentu tę relację mężczyzny i kobiety, to właśnie chodziło o to, żeby wskazać nie tylko duchowy fundament tego związku, ale też cel, no bo każdy sakrament po to został ustanowiony, żeby być dla nas drogą, narzędziem, drogowskazem do zbawienia. I dokładnie to samo jest z sakramentem małżeństwa. I to też rzeczywiście jest prawda, którą musimy cały czas odkrywać, ale też podpowiadać małżonkom. Ja nie ukrywam, że bardzo lubię spotkania, wszelkiego rodzaju spotkania z małżonkami, również z narzeczonymi w ramach przygotowania do małżeństwa, w ramach kursów przedmałżeńskich, ale lubię przede wszystkim, nade wszystko, z tego powodu, że to daje okazję i to daje możliwość do tego, aby przybliżyć, przypomnieć, pozwolić zrozumieć, czym właśnie jest sakrament małżeństwa, jak niezwykła jest ta rzeczywistość sakramentu małżeństwa, jednocześnie jaki to jest dar dla małżonków, jaki to jest przywilej dla małżonków, jakie to jest cudowne. Przepraszam, chcę takiego słowa użyć, bo to jest tak głębokie, tak niezwykłe, ale jednocześnie tak zwyczajne, tak proste.
Ja spotkałem się z takim określeniem, które prawdę, czy z taką nawet, jakby to powiedzieć, zachętą, która prawdę mówiąc dla mnie była niezwykle taka poruszająca, kiedy się z nią spotkałem, a mianowicie jeden z kapłanów zachęcał małżonków, szczególnie tych, którzy przeżywają jakieś trudności, ale też tych, którzy trwają, powiedzmy, w takim dobrym stanie, o to, żeby się modlić właśnie, używał takiego sformułowania, modlitwa mocą łaski sakramentu małżeństwa. Że ja właśnie przyzywam tej mocy łaski sakramentu małżeństwa. To nie chodzi o przyzywanie jakieś magiczne, ale rzeczywiście takie uświadamianie sobie, że ten sakrament między nami jest.
Tak, uświadamianie sobie, czym dysponujemy, jakim ogromnym potencjałem dysponujemy. I to też jest prawda do odkrywania. I tutaj w tej zachęcie wspomnianego kapłana nie ma absolutnie żadnego nadużycia. Drzemie potężna moc w sakramencie małżeństwa. No tak jak zresztą w każdym sakramencie. Przecież to jest rzeczywistość boskoludzka. Tam jest obecny w pełni całym sobą Duch Święty i my ten przywilej jako małżonkowie otrzymaliśmy. Wyjątkowy, bo to też trzeba podkreślić, jedyny sakrament spośród siedmiu właśnie obejmujący dwojga, obdarowywany dla dwojgu, przekazywany dla dwojgu. I właśnie dlatego my oboje jako małżonkowie w różnych sytuacjach mamy prawo, powinniśmy maksymalnie z tego korzystać, między innymi właśnie poprzez taką formę modlitwy, aby mocą sakramentu małżeństwa Pan Bóg nam udzielił jakieś łaski. Też lubię to małżonkom podpowiadać, wskazywać. Wielokrotnie widzę wielką radość w oczach, ale też można usłyszeć potwierdzenia, że jest to bardzo skuteczna forma otwierania się, bo nie tyle forma modlitwy, ile właśnie forma otwierania się na tę moc, która jest, którą mamy, ale, no właśnie, ale ona wymaga utrzymywania na pewnym poziomie żywotności i tu ten związek, ta nierozerwalność sakramentu małżeństwa z sakramentem Eucharystii. No ale to wszystko zaczęło się właśnie w tym momencie, kiedy Pan Bóg zechciał stworzyć istoty ludzkie i od samego początku. Tutaj jest taka przecudowna sekwencja wydarzeń, tak jak ona jest zrelacjonowana na kartach Pisma Świętego, pierwszy i drugi rozdział Księgi Rodzaju, bo w tym pierwszym rozdziale tak bardzo syntetycznie czytamy: stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył, stworzył mężczyznę i niewiastę. I my wiemy, że owo stworzył mężczyznę i niewiastę, to jest stworzył już tą parę małżeńską, nie dwojga biegających sobie po tym pięknym ogrodzie Eden ludzi, ale jeszcze niezwiązanych z węzłem małżeńskim, tylko to od początku było małżeństwo, ponieważ to kolejne zdanie, ten kolejny werset to potwierdza, po czym Bóg im, zaraz kiedy oni tylko się pojawili, im błogosławił, mówiąc do nich: bądźcie płodni, rozmnażajcie się. No wiadomo, że takie słowa Pan Bóg skieruje tylko do pary małżeńskiej: bądźcie płodni i rozmnażajcie się. Ale zaraz pojawia się ten drugi opis stworzenia świata, człowieka i również właśnie małżeństwa. On jest o 200 lat tak mniej więcej, o 2 stulecia starszy redakcyjnie, starszy z IX wieku przed Chrystusem, ten drugi rozdział, ale on jest taki barwniejszy, taki rzeczywiście mitologiczny, zawierający bardzo dużo intrygujących, pięknych, ważnych szczegółów, choć w takim obrazie, ale jednak dających możliwość wydobywania, interpretacji tej głębi przesłania. I nie będziemy go tutaj w całości przybliżać, ale dla potrzeb naszego rozważania i tego przybliżania tej niezwykłości sakramentu małżeństwa, sakramentu Eucharystii, ten 24 werset, który też, tak powiem subiektywnie, bardzo, bardzo lubię i bardzo często się do niego odwołuję. Dlatego to mężczyzna opuszcze ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem. Tu można już z tych słów wydobywać ogrom, to jest ogromna przestrzeń interpretacji, ale chciałbym się zatrzymać tylko na tym ostatnim wyrażeniu, jednym ciałem, bo to jest pierwsze miejsce występowania tego wyrażenia, jedno ciało. Drugi rozdział Księgi Rodzaju. Chcę to mocno zaakcentować. No, sam początek Biblii. Ale właśnie tutaj w tym miejscu pojawia się to wyrażenie, które właśnie z punktu widzenia tego, o czym mówimy, o tej głębi duchowej jedności, która potem została jeszcze dowartościowana przywilejem sakramentu, ono zawiera w sobie wszystko, ono zawiera najważniejsze przesłanie, chociaż może tylko jeszcze bym chciał wspomnieć, bo to dla mnie też było niezwykłe, kiedy tutaj jest to słowo łączy się ze swoją żoną. To nie chodzi o działanie, tylko chodzi o owoc, o efekt tego połączenia. I wiele lat temu, naprawdę wiele lat temu, kiedy tak na tą sprawę rozpoczynałem moją przygodę teologiczną, jeszcze wtedy zaczynając w ogóle studia teologiczne, ale otrzymałem od jednej z osób zmarłego kapłana, to były lata 80., sporą ilość książek, którą on pozostawił i rodzina nie bardzo wiedziała, co z nimi zrobić. I wśród tych książek był wykład Pisma Świętego księdza profesora Michała Petera. To końcówka lat 50., kiedy ksiądz profesor znamienny, znaczący, niezwykle ważny, ówczesny polski biblista właśnie dokonał tego opracowania. I tam po raz pierwszy przeczytałem, że owo złączy się, po hebrajsku zapisane, dabak, to jest tak silne przylgnięcie, które, tak jak właśnie ksiądz profesor opisał, jest w zasadzie zrośnięciem bez możliwości rozdzielenia i jeszcze bardziej dosadnie zostało to przez księdza profesora wyjaśnione, ponieważ rozdzielenie zawsze powoduje uśmiercenie, więc to rzeczywiście jest tak potężne zrośnięcie, że jeśli byśmy próbowali rozdzielić, to zawsze to będzie skutkowało uśmierceniem. I to też bardzo mocno mnie utwierdziło w przekonaniu, jak niezwykła jest ta jedność, no ale nie możemy tego odczytywać bez światła Nowego Testamentu, tak jak cały Stary Testament. I proszę popatrzeć, czy to też nie jest niezwykłe dla nas małżonków, dla nas, którzy się zajmujemy też tematyką małżeństwa i rodziny, bo kiedy faryzeusze zapytali o możliwość wręczenia listu rozwodowego, to akurat ewangelista Mateusz zrelacjonował w tym znanym 19 rozdziale, to Jezus, chcąc im odpowiedzieć, tak by można było powiedzieć, w zasadzie nie powiedział nic od siebie, tylko przywołał dwa te starożytne wersety. Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i niewiastę? To jest przecież 27 werset pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju, a potem Jezus mówi i rzekł, dlatego to opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem. I tuż w całości Jezus wyrecytował ten 24 werset i to była, można powiedzieć, odpowiedź Jezusa na ich wątpliwości, czy można rozdzielić taką jedność, ale tu Jezus od siebie dodał, a tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało, czyli znowu powtórzył to wyrażenie jedno ciało, tak by dowartościował, wyeksponował. I bardzo ważne, też lubię to przywoływać, co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela. Co więc Bóg złączył, a więc to, że małżeństwo staje się w momencie przyjęcia sakramentu małżeństwa owym jednym ciałem, to wynika właśnie z tego, że to Pan Bóg jest przyczyną sprawczą, bo tam ksiądz profesor Peter tylko odniósł się do, ksiądz profesor Michał Peter odniósł się tylko do tego wyrażenia łączy się, pokazując głębię, istotę tego połączenia, ale tutaj Jezus pokazuje przyczynę sprawczą. To Bóg złączył i stają się jednym ciałem, co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela. I to jest też głębia do odkrywania w ogromnej ilości bardzo kompetentnych źródeł. Wiele treści można przeczytać na temat tego, co jest istotą owego jednego ciała, istotą owej jedności. Też bardzo duże wrażenie zrobiły na mnie katechezy świętego Jana Pawła II, głoszone w tych latach 78-83 mężczyznom niewiastom stworzył ich. Oczywiście wiemy, że święty Jan Paweł II przygotowywał taki cykl rozważań na temat istoty małżeństwa jeszcze zanim został powołany na stolicę Piotrową, ale nie można też nie zauważyć tego faktu, że to były pierwsze lata, pierwszych 5 lat jego pontyfikatu. Przecież on nie wiedział, jak długo będzie ten pontyfikat trwał. I wówczas 5 lat co tydzień z przerwą 2 miesięcy z powodu zamachu. Co tydzień głosił te katechezy, ale te katechezy tylko o małżeństwie i rodzinie, tak byśmy powiedzieli. Dopiero można by powiedzieć, w kolejnych 22 latach już przechodził na inne płaszczyzny teologiczne, co też jest potwierdzeniem, że...
Ale do tematu małżeństwa i rodziny powracał.
Cały czas i dlatego potem podsumowując jego pontyfikat, wybrzmiały te treści, że na około 80 tysięcy stron zapisanych przez papieża w czasie pontyfikatu około 37 tysięcy dotyczyło małżeństwa i rodziny. To jest niezwykłe, bo prawie 50% tego wszystkiego, co napisał, a oczywiście przecież też głosił, więc to też jest potwierdzenie, że pokazywał i objawiał światu jako papież fundament w ogóle całej ludzkiej społeczności, którym jest małżeństwo i rodzina, czy rodzina zbudowana na małżeństwie. I wówczas bardzo szybko wydawnictwo watykańskie wydało w języku polskim to różne osoby duchowne przede wszystkim dysponowały, bo to docierało takimi nieoficjalnymi drogami do Polski. Ale otrzymałem w prezencie od kapłana właśnie to watykańskie wydanie mężczyznom i niewiastom stworzył. I no, jest to napisane dość trudnym językiem, ale właśnie temu wyrażeniu jedno ciało tam święty Jan Paweł II dużo miejsca poświęca i to właśnie w takim wymiarze egzegetycznym. Nie był przecież teologiem biblistą, był filozofem, etykiem, ale był zawsze bardzo rzetelny w tym wysiłku intelektualnym i jeśli coś chciał zapisać, to dokładnie i bardzo sumiennie wszystkie źródła sprawdzał, więc dla mnie to też było odkrywcze to, co on napisał na temat istoty owego jednego ciała. I teraz można by bardzo dużo mówić w wymiarze praktycznym, bo dla nas małżonków to jest tajemnica i to będzie tajemnica. Jeszcze jak święty Paweł w tym 5 rozdziale listu do Efezjan przybliża nam, tak to jest nazwane, ową mistykę małżeństwa, to on tak dokładnie też opisuje istotę owej jedności, przywołując tak jak Jezus w całości ten 24 werset 2 rozdziału Księgi Rodzaju, ale od siebie dodając, tajemnica to wielka, a ja wam mówię w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła. I to też daje ogromne możliwości interpretacji, wydobywania głębi przesłania, ale samo to bardzo odważne wskazanie, że istota owej jedności, jednego ciała jest niemal na równi z istotą obecności Chrystusa w Kościele. Nie tylko chodzi o, jeśli chodzi o wartość dla Kościoła i dla całego społeczeństwa, ale też właśnie jeśli chodzi o niemożliwość przeniknięcia ludzkim rozumem. No to rozumiemy, bo jeśli chodzi o zgłębienie istoty Eucharystii, to jest to niemożliwe, jest to niepojęte, co jest istotą. Ale to nie chodziło tylko o to, myślę, że świętemu Pawłowi, ale też właśnie o to, żeby pokazać, że tak jak w przypadku Eucharystii, obecności Jezusa w postaciach eucharystycznych, to nie tu ma się koncentrować nasze myślenie. Tu to znaczy nie na tym, żeby zadawać sobie pytanie, o co w tym chodzi, co to jest. No przecież nie idziemy po to na mszę i nie pragniemy przyjęcia komunii, żeby potem po powrocie do ławki wgłębiać się w rozważanie intelektualne, co to jest. Ja mam w ustach to, co czuję, czyli postacie wody, mąki, przypadłości takie, jakie przynależą tej cząsteczce materii, a Kościół naucza, że to nie jest woda i mąka, tylko to jest żywy, realnie cały, obecny Chrystus, więc o co w tym chodzi, co to jest? No przecież to nie po to idziemy, nie po to przystępujemy do komunii. My mamy wierzyć, że taka właśnie jest w tym momencie ta forma obecności Jezusa i Jezus daje mi tę łaskę, że ja mogę się w taki sposób z Nim zjednoczyć. I podobnie jest z tą tajemnicą jednego ciała małżeństwa. My nie tu mamy akcent kłaść, żeby pytać, o co chodzi w tym zjednoczeniu, tylko praktykować ową jedność, praktykować, tak jak Eucharystia nie jest do rozumienia, tylko jest do praktykowania. Podobnie jedność jednego ciała nie jest do rozumienia, tylko do praktykowania. Ja nie chciałbym się tutaj na innych sposobach praktykowania, bo tego można by wyróżniać bardzo dużo, bo to zarówno właśnie podpowiadał nam święty Jan Paweł II, jak i w różnych opracowaniach. Moja przedostatnia książka też tego dotyczy, bo też zawsze mnie to bardzo mocno intrygowało i dlatego książka pod tytułem Miłość piękna, choć trudna, ona ma być mu poddana, on ma ją kochać. Jest to książka w oparciu o ten 5 rozdział listu do Efezjan świętego Pawła, ale ja tam się przede wszystkim właśnie zatrzymuję na tej niezwykłości owej jedności jednego ciała. Ale, i to jest bardzo właśnie ważne z punktu widzenia tego, co my chcemy teraz powiedzieć i przybliżyć nam, naszym drogim radiosłuchaczom, że dla mnie osobiście to właśnie wysiłek nad redagowaniem tych treści, zgłębianie tego wszystkiego, co wiedziałem, ale co chciałem sobie też poprzypominać, jakoś poukładać, a potem w trakcie pisania tego, co Duch Święty też wskazywał, to najbardziej było odkrywcze właśnie to, jakimi jest to zapisane słowami w Nowym Testamencie. I samo wyrażenie jedno ciało, ono w Nowym Testamencie występuje 14 razy. Ale i wiemy, że bardzo upodobał sobie to wyrażenie święty Paweł i on również wykorzystuje je, kiedy chce nam przybliżyć istotę tej jedności wspólnoty wiernych w Kościele, że jako wyznawcy Chrystusa też stanowimy owo jedno ciało. Dokładnie to wyrażenie. On również je używa w odniesieniu do Kościoła i na te 14 razy, gdzie ono występuje w Nowym Testamencie, 8 razy, a więc więcej, w odniesieniu do Kościoła, a 6 w odniesieniu do małżeństwa. Tak jak to było w zamyśle zaczerpnięte z tego drugiego rozdziału Księgi Rodzaju. No to dobrze, no to mamy te 14 razy. Natomiast jeśli teraz zerkniemy na oryginalny tekst grecki, to dostrzegamy coś bardzo intrygującego, że dokonano wyraźnego rozróżnienia, że tam, gdzie ono, to wyrażenie, jedno ciało, odnosi się do Kościoła, to słowo ciało zapisane jest greckim terminem soma, a więc nasza cielesność w takim ogólnym znaczeniu dla odróżnienia od duchowości, od psychiki. Natomiast tam, gdzie 6 razy to wyrażenie jedno ciało odnosi się do małżeństwa, tam słowo ciało zapisane jest greckim terminem sarx. I jeśli soma oznacza ciało, no to co oznacza sarx? Sarx oznacza po prostu mięso, sarx oznacza tkankę mięśniową, a więc tą część ciała, tak już zawężając zakres znaczeniowy, która przylega do kości, tak byśmy to mogli anatomicznie powiedzieć. Przy czym oba te słowa, zarówno soma, jak i sarx, w Nowym Testamencie występują bardzo często. No akurat taka prawie równowaga, bo słowo soma w Nowym Testamencie występuje 142 razy, a słowo sarx w Nowym Testamencie występuje 147 razy, a więc mniej więcej, ale zauważamy, jak czytamy teksty Nowego Testamentu, że właśnie w ogóle słowo ciało, które jest w języku polskim tylko w ten sposób przetłumaczone, jest bardzo często obecne w tekstach Nowego Testamentu. Niemniej właśnie w odniesieniu do małżeństwa, tam gdzie natchnieni autorzy, święty Paweł w odniesieniu do Kościoła, ale też sam święty Paweł właśnie tam w liście do Efezjan w odniesieniu do małżeństwa używa wyrażenia jedno ciało, tam dokonano tego zróżnicowania. Jedno ciało Kościół to soma, jedno ciało małżeństwo to sarx. I to dla mnie było bardzo odkrywcze, bardzo się ucieszyłem z tego, że tak dosadnie jesteśmy nazwani w tej naszej jedności małżeńskiej, ale to koresponduje właśnie z tym, co dowiedzieliśmy się, co już w końcówce lat 50. napisał w komentarzu do Starego Testamentu ksiądz profesor Michał Peter, że to jest takie zrośnięcie bez możliwości rozdzielenia. A więc właśnie zrośnięcia, a więc tkanka mięśniowa potężnie jakby ze sobą połączona. Niemniej, i to jakby jest ważny punkt wyjścia dla nas, uzmysławiający sobie, że jest to jedność organiczna, takiego wyrażenia też św. Jan Paweł II właśnie w tym komentarzu w opracowaniu mężczyznom i niewiastom stworzył ich, również używa. Jedność organiczna, więc jeden organizm, jeden krwioobieg, jeden układ oddechowy, jeden układ nerwowy, żeby nam jeszcze bardziej uzmysłowić, jaka dla nas małżonków niezwykła jest owa jedność i nawet w pewnym sensie współzależność. Ale to jest bardzo ważne, bo my wiemy, że właśnie to stworzenie w różnorodności płci stworzył mężczyznę i niewiastą, to też jest przecudowna komplementarność, a więc w tym znaczeniu współzależność. Jesteśmy cudownie, tak bym powiedział, od siebie zależni, z czego się bardzo cieszymy jako małżonkowie. No ale teraz, i dla mnie to też jest bardzo ważna część Nowego Testamentu, ponieważ, ale to już jest takie moje osobiste odczucie i pragnienie i świadectwo, co jest oczywiście przywilejem i łaską. Ja sobie tego nie wymyśliłem. Niemniej tak w początkowych latach małżeństwa, kiedy nasz kochany ksiądz prałat Zając Zygmunt zaprosił mnie do tego, abym jako dorosły mężczyzna żyjący w małżeństwie przyjął funkcję lektora, bo on bardzo lubił, aby lektorami byli mężczyźni żyjący w małżeństwie. Zresztą pozdrawiam, bo być może ksiądz prałat słucha teraz naszej audycji. I bardzo się tego obawiałem, tego wystąpienia publicznego w kościele, ale ksiądz prałat wówczas powiedział: spokojnie, spróbuj przychodzić w tygodniu, kiedy jest dużo mniej osób na wieczornej mszy. A ponieważ jesteś nauczycielem, no to chyba poradzisz sobie z samym przeczytaniem, ale żeby właśnie tak oswajać się z tą tremą, to te msze w tygodniu są takim łatwiejszym momentem wystąpienia przy mikrofonie, przy ambonce z tym tekstem. I rzeczywiście, bo bardzo pragnęliśmy od początku małżeństwa na niedzielnej Eucharystii być razem z żoną. Bardzo serdecznie pozdrawiam moją kochaną Jolę i być może inne osoby z naszej rodziny, które słuchają teraz tej audycji. I tak wiedzieliśmy, że jeśli to jest msza niedzielna, my jesteśmy małżeństwem i wiemy, że idziemy na mszę, no to idziemy razem. To było dla mnie bardzo oczywiste, takie naturalne. Tak jak to, że od początku małżeństwa w zasadzie rozpoczęliśmy naszą wspólną modlitwę małżeńską, jako taką praktykę, że razem klękaliśmy do wieczornej modlitwy. Ale to chodzenie w tygodniu to oczywiście indywidualnie. Ale tak zacząłem odczuwać taką naturalną potrzebę, żeby być częściej na Eucharystii. Poza tym, że razem z Jolą, a potem jak się dzieci rodziły, no to oczywiście już ten nasz rodzinny udział w tej niedzielnej Eucharystii. I to zaczął się pogłębiać mój głód do Eucharystii. Jeszcze raz powtarzam, całkowicie uznaję to za dar i łaskę, że starałem się być też codziennie na Eucharystii. Od tamtej pory, w zasadzie do dnia dzisiejszego, to trwa. W międzyczasie długie lata pracowałem też jako katecheta w liceum we Wschowie. Nie kolidowało to w żaden sposób z obowiązkami zarówno tymi rodzinnymi, jak i zawodowymi, ponieważ na mszę w tygodniu chodziłem sobie rano na 6:30. O 7:00 już byłem w domu, więc mając już zakupy zrobione po drodze, przygotowywałem śniadanie, zaczynałem po prostu dzień. Przy czym zawsze jeśli to mówię, to też podkreślam, że taką miałem możliwość, ponieważ pracę zaczynałem z reguły o 8:00, więc tutaj nigdy nie chcę wzbudzać w kimś poczucia winy, że ktoś nie chodzi częściej do kościoła, bo wielokrotnie to naprawdę obowiązki zawodowe nie pozwalają. Ja akurat miałem taką możliwość, tym bardziej, że kościół też bardzo blisko naszego mieszkania. I rozwijała się, pogłębiała się wielka moja osobista miłość do Eucharystii. Zawsze to wyraźnie czułem, jak ważna, jak potrzebna jest w moim życiu mężczyzny, w moim życiu małżonka, w moim życiu ojca, że mieć intensywny kontakt z Jezusem eucharystycznym. Osoba Jezusa zresztą też od zawsze była dla mnie bardzo bliska. A więc znałem te teksty z Ewangelii Janowej, gdzie Jezus wygłasza, to jest 6 rozdział, długi rozdział, ale zawsze bardzo zachęcam do tego, żeby go sobie w całości przeczytać. Ale tam od 53 wersetu rozpoczyna się to nauczanie właśnie o wartości Eucharystii. I tam 6 razy występuje to wyrażenie ciało, oczywiście nie jedno ciało, no bo jedno ciało w odniesieniu do małżeństwa i do kościoła. A tutaj słowo ciało 6 razy występuje w odniesieniu do Eucharystii. No między innymi właśnie te słowa Jezusa: jestem chlebem żywy, który stąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. I zaczyna się: kto spożywa moje ciało, pije moją krew, ma życie wieczne. I 6 razy. I ono w oryginalnym tekście greckim jest zapisane z małej litery, ale w tłumaczeniach polskich jest zapisane dużą literą właśnie dla przypomnienia, że słowo ciało tu występujące, to jest ta obecność Jezusa w postaciach eucharystycznych. No i ta istota. Wiedziałem o tym, jak ważne są te słowa, jak piękne są te słowa, jak konkretne również w połączeniu z tą rzeczywistością życia wiecznego, bo Jezus dokładnie o tym mówi. Kto spożywa moje ciało, ma życie wieczne. Przepiękne słowa, przepełnione najwyższym poziomem nadziei. Nadziei przede wszystkim. Z jednej strony właśnie pokazującym, jaką wartością jest Eucharystia, ale też z drugiej strony właśnie przypominającym, że to, tak jak zresztą zapisał święty Jan Paweł II w ostatniej swojej encyklice z 2006 roku, Ecclesia de Eucharistia, że to jest pokarm na nieśmiertelność, to jest antidotum na śmierć. Ale to wypływa właśnie z tego szóstego rozdziału. I kiedy zerknąłem sobie w tekst oryginalny, no to zauważyłem, że tam w tych sześciu miejscach słowo ciało jest również zapisane terminem sarx. To, że akurat taka sama liczba, to być może przypadek, że wyrażenie jedno ciało i tam to słowo greckie sarx sześć razy i w szóstym rozdziale Ewangelii Janowej, gdzie Jezus wygłasza naukę Eucharystii, też sześć razy w odniesieniu do ciała, gdzie Jezus mówi właśnie o swoim ciele. Przy czym też wiemy, bo myślę, że nieraz nam się to przypomina, że kiedy w przekładach polskich jest napisane, kto spożywa moje ciało, ma życie wieczne. To jest to tak łagodnie, natomiast w oryginalnym tekście greckim to spożywa zapisane jest słowem trogein, które oznacza gryzie. Gryzie. I teraz proszę popatrzeć, jeśli tak będziemy spokojnie sobie czytać ten szósty rozdział dalej i śledzić wydarzenia, kiedy Jezus wygłaszał, kiedy oni wysłuchiwali tego nauczania i w 66 wersecie jest taki zapis wywołujący rzeczywiście ogromne poruszenie, bo tam Jan napisał: wielu jego uczniów odeszło i już nie chodziło z nim. A więc kiedy oni usłyszeli, proszę zwróćmy uwagę, ta reakcja wynikała z czego? Ponieważ oni usłyszeli, kto gryzie moje mięso, ma życie wieczne. Tak dosadnie Jezus opisał tą zależność, tą konieczność karmienia się jego ciałem. To jest szokujące, to naprawdę jest niezwykle intrygujące.
Tym bardziej, że my musimy mieć do czynienia cały czas, musimy mieć świadomość tego, że mamy do czynienia z krajem, który żyje jednak pośród cały czas tych, którzy mają te kwestie jednak składania w ofierze swoich dzieci.
Tak.
Cały czas mówimy o tym, że jednym z głównie piętnowanych przez Pana Boga w historii grzechów Izraela było właśnie składanie tych ofiar z ludzi.
Ofiar z ludzi, tak.
Więc przywracanie z powrotem tej świadomości faryzeuszom, czy komuś musiało być rzeczywiście szokujące.
No to nie wiem, jaka była proporcja. Na pewno tam w tym tłumie były osoby właśnie z tej hierarchii, faryzeusze i uczeni w piśmie, ale też były tłumy, ale też byli uczniowie, bo ja przypominamy, co jest oczywiście znane dla nas, że w gronie uczniów Jezusa nie było tylko 12 tych szczególnie wybranych uczniów, ale tam były dziesiątki uczniów, bo przecież w pewnym momencie Jezus wysłał 72 uczniów po dwóch. I tutaj Jan pisze, wielu jego uczniów odeszło, wielu jego uczniów. I wtedy Jezus się zwrócił do 12, czy i wy chcecie odejść do tych 12, ale jednak wielu jego uczniów, więc wszyscy byli poruszeni, tam zapewne i faryzeusze i uczeni w piśmie też byli i wszyscy pewnie to pytanie sobie zadawali. Co on mówi? Przecież Bóg Jahwe wyraźnie zakazywał składania ofiar z ludzi, a on zachęca do tego, żebyśmy my gryźli jego mięso. No to czy coś niedobrego się dzieje z jego umysłem, jeśli on wypowiada takie słowa? No mieli prawo pewnie i takie pytania zadawać, ale tam rzeczywiście tak jest to napisane. I teraz jakby dwa takie jeszcze nurty rozważań. Jeśli my to łączymy, że my jako małżonkowie jesteśmy nazwani owo jedno mięso, tam jest też słowo sarx i Jezus przybliżając nam istotę Eucharystii, zachęcając nas do tego, abyśmy karmili się Jego ciałem, również używa słowa sarks. Stąd ten wniosek prosty, ale jednocześnie jeden z najważniejszych, że nie ma życia sakramentu małżeństwa bez sakramentu Eucharystii. To Jezus je ze sobą tak nierozerwalnie splótł te dwa sakramenty. Przy czym znowu bym powiedział, no to też nie musi być przecież nic odkrywczego, bo to jest coś takiego zupełnie naturalnego, bo po pierwsze małżeństwo sakramentalne to jest rzeczywistość już taka właśnie z pogranicza doczesności nadprzyrodzoności. Ale po drugie, sam sakrament jest taką rzeczywistością, każdy sakrament, taką właśnie rzeczywistością, jak powiedzieliśmy, boskoludzką, gdzie w tych znakach zewnętrznych jest obecny Duch Święty. Ale my też wiemy, jako małżonkowie sakramentalni, że chcąc budować jedność małżeństwa i trwać w mocy sakramentu małżeństwa, my musimy przede wszystkim uwagę naszą zwrócić na ten fundament duchowy, a więc właśnie na tą codzienną wspólną modlitwę małżeńską, na coniedzielny wspólny udział w mszy, daj Boże również bycie w jakiejś wspólnocie, a więc aby się intensywniej duchowo rozwijać, bo to o to chodzi w sakramencie małżeństwa i to o to chodzi właśnie w tej jedności jednego ciała. Choć te inne czynniki, jak od chociażby właśnie obdarowywanie się taką piękną, odczuwalną miłością i to tak praktycznie, konkretnie od rana do wieczora, jest też bardzo ważnym elementem budowania, rozwijania, utrwalania owej jedności jednego ciała. Ale fundamentem jest ten duchowy fundament, ten duchowy czynnik, w którym źródłem wzmacniania, dla którego źródłem wzmacniania najważniejszym jest oczywiście Eucharystia. No więc ja nie mam wątpliwości, że to nie przypadek, że to samo słowo zostało użyte w odniesieniu do małżeństwa, to samo słowo zostało użyte w odniesieniu do Eucharystii. Tylko teraz to jest kwestia tego, abyśmy no maksymalnie to uzmysławiali małżonkom, przy czym bardzo chcę i dlatego to jeszcze dopowiem, bo kiedy wypowiadam tą formułę, tą cudowną zasadę do małżonków, do narzeczonych, nie ma życia sakramentu małżeństwa bez sakramentu Eucharystii, to zaraz dodaję, ale nie ma sakramentu Eucharystii bez sakramentu kapłaństwa. Co też jest dla nas ogromnym przywilejem, że tak Jezus to cudownie poukładał, że skoro dał nam te bardzo skuteczne drogowskazy, źródła życia w drodze do zbawienia, którymi są sakramenty, to zadbał jednocześnie o szafarzy sakramentów i stąd moja miłość do kapłanów, do kapłaństwa, mój ogromny szacunek wobec kapłanów wynika właśnie z tego, że to są szafarze sakramentów i my małżonkowie, przepraszam, właśnie tak egoistycznie mamy na to spojrzeć, że my ich, was, kochanych ojców, kochanych kapłanów dostaliśmy, no właśnie dla nas, bo my bez was nie żyjemy, bo wy jesteście szafarzami szczególnie tego najważniejszego dla nas sakramentu Eucharystii, o którym mówię, że właśnie nie ma życia sakramentu Eucharystii bez sakramentu małżeństwa. I tu już kończąc to wprowadzenie, bo jesteśmy przecież też otwarci na dalszy ciąg naszego spotkania w formule słuchania wypowiedzi naszych drogich radiosłuchaczy. Chcę już tylko dodać coś, co dla mnie samego było ważne w momencie, kiedy pragnąłem coraz głębiej wchodzić w istotę Eucharystii. Ja wiemy, że jest z czego czerpać, bo dokumentów Kościoła jest bardzo dużo, zarówno właśnie ta przeze mnie przywołana encyklika świętego Jana Pawła II, ciągle tekst niewyczerpalny, można czytać i czytać, jak i adhortacja papieża Benedykta Sacramentum Caritatis, który dokładnie to pokazuje, że właśnie Eucharystia jest sakramentem miłości, ale inne też źródła, jest tego bardzo dużo. Niemniej, no też nie można nie zauważyć pewnego przywileju, który otrzymaliśmy w postaci cudów eucharystycznych. I wiemy, mamy jakieś rozeznanie, orientujemy się, nawet się takie książki ukazują, cuda eucharystyczne w Kościele, pokazujące, że naprawdę jest ich ogromna ilość. Ale w krótkim czasie, niedawno, bo to było dwa lata temu, niecałe dwa lata temu, pewien znajomy lekarz zadał mi takie pytanie. Panie Mieczysławie, czy pan zna książkę Cuda Eucharystyczne pod lupą nauki? Nowa rzecz, nowy sposób w ogóle spojrzenia na cuda eucharystyczne. No, odpowiedziałem, że nie znam tej książki. Książki, którą wydało wydawnictwo Jedność. Dokładnie taki tytuł. Cuda Eucharystyczne pod lupą nauki. I on jako lekarz mówi tak, że autorem tej książki jest włoski lekarz, kardiolog, który jako głęboko wierzący katolik, również rozmiłowany w Eucharystii, ale jednocześnie jako kompetentny lekarz, zapragnął w taki sposób pochylić się nad cudami eucharystycznymi, przy czym biorąc pod lupę, tak jak tytuł głosi, w zasadzie 5, choć szczególnie 4 ostatnie, bo zaczyna oczywiście od Lanciano, najważniejszy cud w historii Kościoła eucharystyczny, ale trudny jednak do zbadania ze względu na odległość czasową. No i nagle pokazuje nam autor tej książki tak chronologicznie, że w 92 roku mieliśmy ważne cuda, bo tam były dwa cuda eucharystyczne w krótkim odcinku, że w 2006 mieliśmy w takim miasteczku Tixtla w Meksyku cud eucharystyczny. No i on, właśnie ten włoski autor, w tych czterech, nad którymi chce się pochylić, od razu sytuuje 2008 Sokółka i 2013 Legnica, podkreślając, że to są wydarzenia już, można powiedzieć, w momencie, kiedy te diagnostyczne metody medyczne, badawcze są na bardzo wysokim poziomie. Tak jakby Pan Bóg też czekał z tymi cudami do momentu, kiedy już będzie można to tak zbadać, aby to nie pozostawiało wątpliwości. I konkluzja. Otóż konkluzja jest taka, że we wszystkich tych czterech miejscach, tych ostatnich bardzo ważnych cudów eucharystycznych, w odniesieniu do których można już bardzo rzetelne badania naukowe przeprowadzić, tym, co w efekcie końcowym jako cud, bo to były malutkie cząsteczki konsekrowanej hostii we wszystkich czterech miejscach, które się zamieniły na fragment, no właśnie, mięsa, tkanki mięśniowej. Ale we wszystkich czterech miejscach to są włókna mięśnia sercowego. I on, ten lekarz, autor tej książki, tak pokornie, ale troszeczkę, można powiedzieć, intrygująco zadaje pytanie, czy to straciłoby coś na wartości, jeśli chodzi o wartość cudu, gdyby w każdym z tych miejsc to była inna część organizmu Jezusa, czy kawałeczek płuca, czy może kawałeczek rzeczywiście mięśnia w okolicy rany zadanej w czasie krzyżowania. No nie, to wszystko miałoby ten najwyższy poziom tego znamienia cudu. Niemniej jednak we wszystkich tych miejscach to są fragmenty mięśnia włókna sercowego. No dobrze, ale teraz jeśli przypomnimy sobie, nawet w takim wymiarze bardzo praktycznym, w jakim celu wieszano, ja pamiętam to z dzieciństwa, w jakimkolwiek domu krewnych, wszyscy byliśmy katolikami, w dzieciństwie przebywałem, to wszędzie wisiały te dwa obrazy, Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi. W jakim celu Jezus przekazał właśnie to przede wszystkim święta Małgorzata Alacoque, choć wcześniej już taki zarys tej idei się pojawiał, właśnie ten kult Najświętszego Serca Jezusa. No, żeby naszą uwagę skierować na źródło miłości, którym jest Jego serce, i to tak wielowymiarowo, źródło miłości. I teraz jak to wszystko łączymy, no bo jeśli pytamy, czego my najbardziej potrzebujemy jako ta jedność jednego ciała w małżeństwie, no właśnie jest to przede wszystkim jedność przez miłość, ale właśnie taką miłość, tę miłość, którą możemy czerpać od Jezusa, bo On jest źródłem prawdziwej miłości, bez której my jako małżonkowie nie żyjemy, a jeśli nie chcemy tego zauważyć, to będzie nam się tylko wydawało, że to, co nas łączy, to jest miłość. Ale to nie jest miłość, to są tylko pozory miłości, jeśli tego nie łączymy ze źródłem miłości, którym jest Jezus, którym jest Jego serce. Więc to nam dopełnia, to nam jeszcze bardziej uświadamia, że to jest tak piękne, tak cudowne i tak proste, że się my pragniemy tych pokładów miłości, w której będziemy rzeczywiście czuli jedność na najwyższym poziomie, to mamy bardzo prosty sposób, w cudzysłowie, środek, którym jest to, abyśmy, którym jest po prostu Eucharystia, komunia, abyśmy po prostu regularnie korzystali, a, i to są już teraz te cuda, istota właśnie owej komunii, owego ciała, którym się karmimy, to jest karmienie się właśnie, czy stykanie się, czy doświadczanie eksplozji dosłownie, pierwiastka w cudzysłowie atomowego, miłości Jezusowej. Te cuda nam to uzmysławiają. I dlatego też jakoś tak myślę, że nie bez powodu i proszę, żebyśmy jakby dostrzegali ilość tych Bożych darów. I nie bez powodu chyba Pan Bóg dał Kościołowi ten dar błogosławionego Carlo Acutisa, 15-letni chłopiec. Owszem, geniusz intelektualny, geniusz komputerowy, ale chłopak, który od 12 roku życia codziennie uczestniczył w mszy, kochając Eucharystię, ale jednocześnie chłopak, który wykorzystywał właśnie ten dar komputerowy, ten dar umiejętności posługiwania się i komputerem, i internetem, i zadał sobie trud tego komputerowego, internetowego skatalogowania wszystkich cudów eucharystycznych i stworzenia strony internetowej, która temu przede wszystkim służy. Służyła, kiedy on tworzył, i służy do dzisiaj, aby przekazać Kościołowi właśnie ten fenomen cudów eucharystycznych. Beatyfikacja miała miejsce w 2020 roku i to można powiedzieć tak już w kumulacji pandemii, to był październik 2020 roku, jednak papież Franciszek się na tą beatyfikację zdecydował, ale to właśnie teraz w tych czasach, w których z jednej strony owszem mamy to masowe odchodzenie katolików od Eucharystii, ale jednocześnie rzeczywiście mamy głód tej miłości i mamy ten fenomen, że papież pokazuje nam chłopaka, który zawstydza nas nawet tym, że jako 15-latek był tak zakochany w Eucharystii i najpierw była jego miłość do Eucharystii, dopiero potem właśnie cuda, więc pokazując nam przez to, jak bardzo jest to nam niezbędne. My możemy patrzeć na różne niepokoje i źródła niepokojów i różne zawirowania niewątpliwie mieć świadomość tego, co się wokół nas dzieje, ale żebyśmy nie stracili źródła nadziei, a myślę, że wielu katolików w Polsce też traci tą nadzieję, a tym źródłem nadziei jest właśnie to, co zawsze dla katolików było tym źródłem życia, źródłem miłości, źródłem nadziei, a czym jest właśnie Eucharystia.
Tylko z drugiej strony rodzi się pytanie, bo powiedział pan i dotknął pan tutaj tej tak. kwestii, która jest istotna, mianowicie z jednej strony odchodzimy od Eucharystii, z drugiej strony cierpimy z powodu głodu Eucharystii, ale z trzeciej strony możemy powiedzieć, jeżeli taka jest, że też tracimy sens Eucharystii. Przecież my widzimy, z trwogą przez lata patrzyliśmy na Zachód, ale dziś nie ukrywajmy, to samo dzieje się u nas, gdzie mamy coraz większą grupę ludzi, którzy Eucharystię traktują w sposób obrzędowy i przystępują do Komunii Świętej, nie będąc w stanie łaski uświęcającej.
No właśnie, tak, ta rzeczywistość nas w tej chwili jakoś można nawet powiedzieć przygniata, bo przecież jednak ciągle 87% naszego polskiego społeczeństwa to są osoby ochrzczone i z punktu widzenia jakby potencjału, który mamy, no mamy wszelkie możliwości, żeby korzystać maksymalnie i to w takiej proporcji, jeśli chodzi o populację właśnie z tego źródła, ale z drugiej strony też tą przyspieszoną w tej chwili falę, lawinę odchodzenia i na różne sposoby na to patrząc, też to pytanie powinniśmy zadawać, z czego to wynika, że mimo że święty Jan Paweł II, wcześniej ogromna ilość też przed nim papieży, ale potem zarówno papież Benedykt, jak i obecnie papież Franciszek i wielu innych autorytetywnych dla nas postaci z Kościoła, tak gorliwie, tak autentycznie i tak szczerze pokazuje nam istotę Eucharystii, tę niezwykłość. No nie ma życia Kościoła, no przecież właśnie ta encyklika sprzed 20 lat, nie ma życia Kościoła. I to nie chodzi o Kościół hierarchiczny przecież, tylko właśnie nas, całej wspólnoty, bez Eucharystii. Ekklesia de Eucharystia Vivit, tak zaczynał tę encyklikę Kościół. Dzięki Eucharystii żyje i nie ma życia pojedynczej osoby w Kościele, nie ma życia małżeństwa, nie ma życia rodziny. I naprawdę sporo wysiłków to wkładano, a jednocześnie dzisiaj w zderzeniu z tą rzeczywistością, w jakiej przyszło nam się funkcjonować, no przegrywamy. No, ja też, proszę mi wierzyć, drogi ojcze, od około roku bardzo intensywnie wnikam w ten problem, ale to z troski, właśnie z troski, patrząc jak w naszych parafiach przyspieszenia nabrał ten odpływ, a więc właśnie to odcinanie się od źródła życia. To wywołuje we mnie smutek, ból, niepokój, ale też wywołuje we mnie właśnie tą potrzebę uwrażliwiania, żebyśmy my nie obojętnieli, również my, którzy jesteśmy odpowiedzialni, co robić, bo to są konkretne osoby. Ja lubię w ten sposób rozmawiać z naszymi kochanymi duszpasterzami, bo jeśli słyszę w parafii, do której jestem zapraszany, no szczególnie w tej przestrzeni duszpasterstwa małżeństw, żeby głosić w różnej formie nauki, to bardzo często rozmowa, czy to wieczorem przy kolacji, czy w niedzielę przy posiłkach, schodzi właśnie na tą płaszczyznę. Nie po to, żeby narzekać, tylko żeby właśnie dzielić się tą troską, widząc ten odpływ i to liczenie od chociażby właśnie z ubiegłego roku jest jakimś punktem odniesienia, kiedy kapłan mówi: Panie Czesławie, mam 12-tysięczną parafię, a ten wskaźnik wynosi 20%.
No to jeszcze dobry.
No, to jeszcze dobry, zważywszy na niezwykłą różnorodność w Polsce. Tak, bo ja przyjechałem tutaj do Torunia z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, a więc z zachodu Polski i tak no już od diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, cała w ogóle archidiecezja szczecińska i szczecińsko-kamieńska i w dół cały zachód Polski przez Gorzów, Zielone Górę, Wrocław i Legnicę i skończywszy na Wałbrzychu i Jeleniej Górze. To wygląda to naprawdę mizernie, dużo, wielokrotnie właśnie poniżej tych 20. Ale wtedy mówię, drogi księże, ale to oznacza, że 80% nie chodzi. No więc popatrzmy, mówię, na liczby. Jeśli 20% z tych 12 tysięcy, to powiedzmy prawie 2,5 tysiąca praktykuje, ale te 9,5 nie praktykuje. I one, te osoby są tu w biurze parafialnym, w kartotece, czy to papierowej, czy to elektronicznej, ale te wszystkie osoby imiennie tu w kartotece istnieją, są obecne, jesteśmy jakby jedną wspólną rodziną parafialną i ja mocno sobie to uświadomiłem i uświadamiam, że skoro to jest faktem, że te osoby nie dokonały aktu apostazji, że to nie jest tak jak w wielu krajach Europy Zachodniej, że parafie katolickie są małe, dlatego że też tam są inne wyznania, inne religie, czy w ogóle inne światopoglądy i to jest od paru wieków nawet. Ale u nas to społeczeństwo tej miejscowości to są w większości katolicy, którzy są obecni w kartotece parafialnej. I teraz jeśli my mówimy, że te 9,5 tysiąca, no oczywiście tam odliczywszy dzieci, które jeszcze nie przyjęły pierwszej komunii, czy starszych, którzy są przykuci do łóżka, czy też te grupy zawodowe, które pełnią pracę tą służebną w niedzielę, czy jakaś ta część, która wyjechała, no ale to i tak mamy te 8 tysięcy. Cały czas się podpieram tym konkretnym przykładem. 8 tysięcy, które w każdą niedzielę łamią trzecie przykazanie dekalogu, a więc popełniają grzech ciężki, grzech śmiertelny. I proszę mi wierzyć, to musimy też to wypowiedzieć, nie ma takiego grzechu, który byłby w danej parafii częściej łamany jak grzech przeciwko trzeciemu przykazaniu. Nie ma takiego grzechu, choć czasami słyszymy, jak niebezpieczne są wszelkiego rodzaju grzechy bałwochwalstwa i jakieś okultyzmy i inne formy zniewolenia duchowe, czy powodujące zniewolenie duchowe. Ale wystarczy sobie uświadomić, że w danej parafii w niedzielę tysiące ludzi łamie trzecie przykazanie dekalogu, żeby się autentycznie przerazić. I tutaj nie ma możliwości, żeby złagodzić ten poziom winy, bo to nie jest możliwe, żeby to było nieświadomie, bo przecież już przygotowując się do pierwszej komunii, uczymy się dekalogu nie bez przypadku, na pamięć dekalogu. I mamy świadomość, że nie pójście w niedzielę na mszę jest grzechem ciężkim. Więc tym bardziej, bo mówię o tych różnych aspektach, ale jeszcze raz chcę to powtórzyć, że taki tok rozmowy, troszeczkę czasami przeze mnie narzucony, wynika przede wszystkim z troski, wynika z bólu, bo jeśli ja mam w sobie ten dar noszę miłości do Eucharystii i pogłębiam to od chociażby poprzez ten fenomen cudów, gdzie jakby Jezus krzyczy przez te cuda, o co chodzi w tej Eucharystii, to rodzi to we mnie ból, kiedy zdaję sobie sprawę z tego, jak ogromna ilość moich kochanych parafian, moich braci ich już z mojej parafii. Nie mówię już ogólnie o kościele w Polsce. Jak oni lekceważą ten dar.
No ale właśnie o to chciałem zapytać. Czyj to jest grzech? To jest grzech tych, którzy zaniechali? Czy to jest grzech tych, którzy doprowadzili do sytuacji? Czy to jest grzech tych, którzy no nic z tym nie robią, a powinni?
No właśnie, ale to pytanie też wyraża, bo bardzo ładnie ojciec to nazwał, taką można powiedzieć wielopłaszczyznowość tego problemu, niezwykłą złożoność tego problemu. Tak, tak, bo oczywiście te wszystkie środowiska i osoby, może to poczucie, może odpowiedzialności się rozkładać bez wątpienia, nie? Pierwszymi odpowiedzialnymi w tej podstawowej komórce społecznej i kościelnej są rodzice. I tu nie możemy...
Tylko, że teraz dotykamy tematu młodszych. Ja bym chciał się skupić na starszych. Jesteśmy w audycji dla małżonków i rodziców.
Tak,
chciałbym pozostawić...
To ja...
Chciałbym pozostać w temacie małżonków.
To ja bym też zadał to pytanie starszym, tak? Ale przepraszam, my mamy problem, bo nas słuchają w zasadzie osoby, które nie mają problemu z zaniedbaniem regularnego uczestniczenia w niedzielnej mszy.
Ale może mieć współmałżonek.
Ale właśnie, tak. Ale my moglibyśmy to pytanie teraz zadać. Kochani nasi bracia, siostry, żyjący w małżeństwie, w rodzicielstwie, którzy przestaliście chodzić na niedzielną Eucharystię, co spowodowało w was, że tak łatwo zlekceważyliście? Rozumiem sytuacje zdrowotne, rozumiem, tu w ogóle nie dyskutujemy, ale jeśli nie ma przeszkód, tych obiektywnych przeszkód, a w zdecydowanej większości ta osoba, która w niedzielę nie wstaje i nie wychodzi i nie idzie na niedzielną mszę do kościoła parafialnego, w zdecydowanej większości nie ma tej przeszkody, więc dlaczego? Oczywiście i tutaj dobrze ojciec jakby podprowadza, żebyśmy ewentualnie też zapytali, co na ten temat nasi kochani słuchacze, jeśli chodzi właśnie o ten dramat, że żona ma pragnienie uczestnictwa regularnego, a mąż to zlekceważył, albo i mąż ma pragnienie, a żona zlekceważyła.
Albo mamy sytuację, kiedy w sercu jawi się bunt, bo bycie z Jezusem miało zapewnić jakiś spokój, miało zapewnić jakąś, no też powiedzmy sobie szczerze, poukładanie tego małżeństwa. Pan pięknie mówił o tym, że należy się karmić, że należy się budować, że należy to wszystko gdzieś tam czerpać i jest wiele małżeństw, które na pewno w tym funkcjonują. Jest wiele małżeństw, które chciałoby w tym funkcjonować, ale dużo silniejsze jest, jak w przypowieści o siewcy, dużo silniejsze jest to wszystko, co jest zewnętrzne, bo my oprócz tego, że karmimy się Ewangelią i karmimy się Eucharystią, karmimy się też internetem, prasą, pieniędzmi i tym wszystkim, co jest dookoła. I czasami jednak ta druga rzeczywistość zwycięża. I czasami jednak rodzi się sytuacja w rodzinie, kiedy następuje rozłam, bo coś
nawet
staje się ważniejsze.
Nawet nie czasami, chyba bardzo często ta druga rzeczywistość zwycięża, ta rzeczywistość pełna pokus i pełna jakiś zachęt do tego, żeby od tych wartości odchodzić. Ale ojcze, również, jeśli chodzi o te relacje małżeńskie, bo to dotyczy nawet każdej pojedynczej osoby, niezależnie od tego, czy żyje w związku małżeńskim, czy nie. Jeśli ktoś, będąc katolikiem ochrzczonym po pierwszej komunii, po sakramencie bierzmowania, zaczyna się otwierać na jakiś grzech, a dzisiaj to niestety bardzo często są grzechy nieczystości i dzisiaj to bardzo często to otwieranie następuje bardzo wcześnie i zaczyna swoje wnętrze napełniać tymi brudami grzechowymi, grzechu nieczystości, to rodzi się taki zupełnie, tak to trzeba nazwać, naturalny mechanizm niechęci chodzenia na niedzielną mszę, bo pójście na mszę drażni sumienie, bo pójście na mszę przypomina, że przecież ty łamiesz szóste, dziewiąte przykazanie dekalogu w różnej formie, więc lepiej nie chodzić i nie drażnić tego sumienia i trwać potem w takim komforciku niby psychicznym, ale jednocześnie, tak jak wiele osób, specjalistów z zakresu życia duchowego to wskazuje, doprowadzać do zamrożenia tego sumienia, bo ono jest, ale nastąpiło zamrożenie. I podobny mechanizm, ojcze, naprawdę funkcjonuje w relacjach małżeńskich, bo jeśli małżonkowie sobie pozwalają na grzechy nieczystości małżeńskiej, a możliwości otwierania się na te grzechy jest dzisiaj bardzo, bardzo dużo. I nawet jeśli to jest tak właśnie, jak ojciec mówi, że jedno z nich jeszcze czuje to pragnienie uczestniczenia, to jednak bardzo często geneza jest tu, początek jest tu i my to zauważamy, my, którzy się zajmujemy tematyką małżeństwa i rodziny. Ja wielokrotnie spotykając się właśnie też z duszpasterzami małżeństw, rodzin na tym szczeblu też krajowym, na tym szczeblu diecezjalnym, z doradcami, to my to wyraźnie widzimy. Ukazała się może 10 lat temu taka książka pani Mary Eberstadt ze Stanów Zjednoczonych, nosząca tytuł Adam i Ewa po pigułce, gdzie ona wręcz, ale to w oparciu o rzetelne badania naukowe, pokazuje, że kryzys Kościoła, w ogóle taki wielowymiarowy kryzys Kościoła, łącznie z praktykami, z powołaniami, od tego się zaczął, od tego masowego otwierania się katolików, bo ograniczamy to do naszego Kościoła katolickiego, otwierania się na grzechy nieczystości. Tutaj rzeczywiście niezwykłym ułatwieniem w cudzysłowie była pigułka antykoncepcyjna i wszelkie inne techniki, które w swoim rozwoju już tym technologicznym doszły do wysokiego poziomu. Ale to tak działa, jeśli się małżonkowie otwierają na antykoncepcję, a więc wkrada się ten grzech nieczystości, ale również młodzi ludzie, to oni nie mają ochoty chodzić do kościoła na mszę, żeby po prostu sobie tego sumienia nie drażnić.
Bardzo dziękuję, panie profesorze. Za tę część teraz zaprosimy naszych radiosłuchaczy do tego, aby włączyli się do współtworzenia naszej audycji. Przypomnę, że cały czas mamy możliwość komentowania czy zadawania pytań również za pośrednictwem mediów społecznościowych. Nasz profil na Facebooku, audycja dla małżonków i rodziców. Tak, wystarczy wpisać w wyszukiwarce i zapewne się takowy profil znajdzie tam pod zdjęciem z dzisiejszym gościem, panem profesorem doktorem habilitowanym Mieczysławem Guzewiczem, teologiem biblijnym i pastoralnym, świeckim konsultorem Rady Episkopatu Polski do spraw rodziny. Można komentarz czy pytanie napisać. 56 655 23 55 i 56 655 23 56. Telefoni w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. A dla tych, którzy słuchają nas poza granicami naszej ojczyzny, 48 to kierunkowy do Polski, a następnie 56 655 23 33 i 56 655 23 66. Wracamy już za chwilę. Yeah. Nauczcie się żyć dla miłości. To schola duszpasterstwa akademickiego w Poznaniu, doskonale znana z ruchu Lednica 2000. Mari pisze na naszym profilu, co następuje. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Sakrament małżeństwa jest zaproszeniem Chrystusa do życia małżonków. Bóg zostawia w duszy małżonków swoją łaskę. Kobieta i mężczyzna wiążą się ze sobą na całe życie w momencie ślubu. Równocześnie wiążą oni swoje życie małżeńskie z Jezusem. Małżeństwo jest źródłem specjalnej łaski Bożej. Małżonkowie mają uświęcać się nawzajem, prowadzić do zbawienia. Jako jedność małżonkowie razem uczestniczą w Eucharystii. Przyjmują Eucharystię, która umacnia, daje życie wieczne. Obecny w Komunii Świętej Chrystus udoskonala miłość małżonków, pomaga we wzajemnym przebaczaniu sobie, pomaga w dochowaniu miłości, wierności, wyłączności. Bardzo dziękuję za piękną audycję. Szczęść Boże, Maria. Myślę, że za chwilę będzie okazja odnieść się do tych słów, choć najpierw odbierzemy telefon. Halo Radio Maria.
Cześć Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Z tej strony Ewa.
Witamy.
Teraz można powiedzieć, że z Kujawsko-Pomorskiego, całkiem niedawno z miasta Łodzi. Ja dopiero niedawno włączyłam tą audycję i tak usłyszałam, że padły takie pytania, jak to się dzieje, że jakby ludzi jest coraz mniej w kościele. Tak ze swoich obserwacji, jakby to powiedzieć elegancko, coraz bardziej widzę, że w kościele niektórzy księża, to na pewno nie jest oskarżenie, bo nie to mam na myśli, jakby idą za ludem, to znaczy właśnie brakuje mówienia tego o tym szóstym przykazaniu, o tym dziewiątym przykazaniu. Dużo jest takiego jakby mówienia ogólnie o wszystkim, o miłosierdziu przede wszystkim. Mnie na przykład coraz bardziej brakuje mowy o krzyżu i takiego wprost nazwania rzeczy po imieniu. Tutaj, gdzie teraz mieszkam, w Kujawsko-Pomorskim, zdarzają się jeszcze takie kazania i tacy księża, którzy nie boją się wprost nazwać rzeczy po imieniu. W mojej poprzedniej parafii mam takie wrażenie, że właśnie o ile kobiety jakoś tak emocjonalnie podchodzą do pewnych rzeczy i może bardziej do nich to trafia, to mężczyźni tak coraz bardziej odchodzą z tego kościoła. Tutaj nie chcę może bardzo się rozwodzić, ale na przykład też chciałam powiedzieć takiej rzeczy w moim zauważeniu mszy dla dzieci, dla młodzieży. Tutaj też coraz bardziej zamiast skupieniu się na tej świętości wychodzimy jakby z tego sakrum w profanum i czasami ta msza dla dzieci, wiem, że to jakby nie o dzieciach, ale o małżonkach, to też sprowadzają się do tego, że jakby dorośli zaczynają, powiem nieładnie, trochę głupieć, ponieważ jakby, no, tak jak my, jako małżeństwo młode, na ten przy dla dzieci uczęszczaliśmy, to czasami człowiek zastanawia się, czy jeszcze jest w kościele, czy już to jest jakieś znowu podporządkowanie się pod potrzeby, nie wiem, małych dzieci, większych dzieci, młodzieży. No i właśnie, jakby brakuje mi czegoś takiego, żeby od samego początku wśród tych małych dzieci było powiedziane, gdzie jest sakrum, gdzie jest profanum i żeby w kościele no nie było czasami takiego, no, teatru, mówiąc brzydko. Mm-hmm. Bardzo przepraszam za mój głos, ale tak to odczuwam. Widzę ogromną różnicę między tym, co się dzieje właśnie w mieście, gdzie ludzie uciekają w dużych miastach, myślę, z kościoła i różne są pomysły księży na to, żeby oni wrócili. Otwieranie się bardzo, czy na związki niesakramentalne, czy właśnie na jakieś takie kluby AA, jakby takie wyciągnięcie ręki do tych osób. Ale czasami może co mnie o to chodzi, bo widzę, że czasami nie jest tędy droga, bo to się długo by opowiadać, ale idzie czasami w złym kierunku, nie w tym, którym nam się wydaje. Oczywiście Pan działa wszędzie, wtedy, kiedy chce, ale czasami, no, ja to widzę trochę inaczej, że jednak my staramy się dostosować do tych ludzi, a to i tak wszystko, to się mówi, jak w piach. Na wsi jest trochę inaczej. Czasami zdarza się tak, że ksiądz powie tak jak być powinno i jakoś do niektórych to trafia, przynajmniej do mnie. To tyle, bardzo przepraszam.
Bardzo dziękujemy, Pani Ewo.
Myślę, że też tutaj można pomyśleć o tym, że trochę sami zepsuliśmy jako kościół, jako księża, mogę tak powiedzieć, no to, że w czasie tej pandemii to jednak te kościoły były, no, zamykane i ludzie się rozsiedli na kanapie, no i tak zostali. Niestety niektórzy.
Bóg zapłać.
Bóg zapłać przepraszam, jeżeli kogoś uraziłam. Powiedziałam to, co myślę. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem.
Bóg zapłać, Panie,
niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Bardzo serdecznie dziękujemy. Właśnie na tym polega też charakterystyka naszego radia, że można powiedzieć.
Ja również bardzo dziękuję za obie te wypowiedzi i Pani Marii za przybliżenie istoty tej głębi niezwykłości małżeństwa, przypominając, że to są możliwości, to jest potencjał, ale to jest pełnia możliwości, pełnia, z której mamy po prostu korzystać. Natomiast głos pani Ewy był taki autentyczny. Myślę, że rzeczywiście ona mówiła to z wielką troską, nie po to, żeby tak tylko powytykać, ale tak jak właśnie tutaj my próbujemy, żeby w tej trosce też zadawać pytania, pytać, co robić. Rzeczywiście ja też to zauważam i lubię się dzielić taką refleksją w różnych miejscach, że kiedy słyszę, że dzisiaj się w zasadzie już przestało mówić o wielu płaszczyznach naszego życia religijnego, o bardzo wielu płaszczyznach, łącznie tutaj pani Ewa powiedziała o cierpieniu, ale też nie mówi się właśnie o konsekwencjach złego postępowania, o sądzie ostatecznym, o potępieniu, o piekle. I przypomina mi się, bo bardzo kocham dzienniczek świętej Faustyny, czytam go regularnie, i ten punkt 741, gdzie Faustyna przybliża wizję piekła, ale w pewnym momencie pojawia się tam takie jej zdanie: najwięcej w piekle jest ludzi tych, którzy nie wierzyli w istnienie piekła. Owszem, jaka bardzo ważna dla nas przestroga, ale tu w tym momencie też można to pytanie zadać. Jak to się dzieje, że ludzie przestają wierzyć w istnienie piekła? I odpowiedź jest dość prosta, bo przestaje się im o tym mówić. Teraz się uśmiecham, dlatego że miałem przyjemność kiedyś prowadzić taki dzień skupienia dla ojców redemptorystów tam wyżej ponad Tuchowem, jak to miejsce, gdzie mieliście kiedyś...
Lubaszowa.
W Lubaszowej, w tym pięknym domu rekolekcyjnym w Lubaszowej. I to były jakieś roczniki, nie pamiętam które. I tak w wolnym czasie któryś z ojców do mnie podszedł i mówi: Panie Mieczysławie, a pan wie, jak nas kiedyś nazywano jako redemptorystów? No mówię, nie wiem. Piekielniki. A wie pan dlaczego? No nie wiem. Bo bardzo często, kiedy głosiliśmy rekolekcje w parafiach czy misje parafialne, to rzeczywiście grzmiało z ampony, kiedy ojcowie prowadzący
pachniało siarką,
przypominali piekło, potępienie, szatan. Ale ja też właśnie w tym momencie sobie przypomniałem, że przez długie lata w młodości, ja mam 64 lata, więc troszeczkę już przeżyłem na tym świecie czasu, jako chłopak, jako młodzieniec, jako młody mąż, właśnie w czasie rekolekcji parafialnych czy misji, słyszałem tak proporcjonalnie, bo tego nie może być przeakcentowaniem, ale tak proporcjonalnie, jeśli mówimy o Bożej miłości, o Bożym miłosierdziu, właśnie o źródle miłości, to chyba nie można nie powiedzieć w jakiejś części tego nauczania również o tej konsekwencji, jaka się wiąże z odwrócenia się od tej miłości. I no, naprawdę tak jest, że w nauczaniu Jezusa jest miejsce. Jezus mówi o piekle, Jezus mówi o potępieniu. I to wcale nie tak rzadko. Jest piewcą miłości, jest przecież źródłem miłosierdzia. Ale w jego nauczaniu to jest i to no, nie może umknąć. I to może też tak być, jak właśnie tutaj pani Ewa nam przypomniała, że zbyt łatwo idziemy z duchem tego świata, a mniej z duchem świętym, a to prowadzi do postawy, którą papież Benedykt no, zdiagnozował bardzo konkretnie, właśnie tego relatywizmu moralnego. Tak łatwo nam się idzie z tym duchem świata, właśnie dlatego, że umyka nam, owszem, z jednej strony głębia przesłania tego nauczania Jezusowego o miłości, ale też umyka nam ta pamięć o niebezpiecznych konsekwencjach.
Bo piekło to nie możliwość, znaczy to nie opcja, ale to możliwość.
Tak.
Odbieram kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Zofia z Lęborka.
Witamy Pani Zofio.
Moje doświadczenie jakiegoś pragnienia chodzenia do kościoła częstego na Eucharystię wzięło się z tego, że byliśmy wychowani w domu rodzinnym do tego, że już w sobotę przygotowywało się odzież, buty, książeczkę do nabożeństwa, chusteczkę i pieniążki na ofiarę. Każde z dzieci miało proporcjonalnie do wieku większą, mniejszą monetę. I już wiedzieliśmy w sobotę, że idziemy w niedzielę do kościoła. Podobnie w pierwsze piątki miesiąca całą rodziną i zresztą cała miejscowość. Wszyscy szli do kościoła i kapłan spowiadał od bo tam ileś miejscowości korzystało z sakramentu pokuty. Więc wszystkie rodziny szły wspólnie do sakramentu pokuty. I właśnie takie doświadczenie jakieś, że ta spowiedź trwała bardzo długo, więc ja byłam małym dzieckiem. Kapłan poprosił mnie przed konfesjonał, wyjął pieniądze z kieszeni, mówi: dziecko, idź kup ciastka i rozdaj dzieciom, ponieważ to jeszcze będzie długo trwało, a na pewno jesteście głodne. Więc poszłam do sklepu, kupiłam ciastka, przyniosłam księdzu przed konfesjonał, mówi: dziecko, rozdaj te ciastka, bo jeszcze będziemy się długo spowiadać. Więc taki obraz zostaje w sercu człowieka, że wspólnie się modlimy w domu, wspólnie idziemy do kościoła, wspólnie uczestniczymy w sakramencie pokuty. I później jedna z moich sióstr podobnie przeżywała w sakramencie małżeństwa, że wspólna modlitwa z dziećmi, spowiedź do klasztoru, jechała babcia, czyli moje siostry, teściowa, dzieci i mąż, i to było wcześniej zapowiedziane, że przygotujcie się, bo jedziemy do klasztoru do spowiedzi. Więc takie rzeczy, jeżeli się wyniesie z domu, to nawet jeżeli człowiek gdzieś tam się pogubi i odejdzie, to zawsze tą drogę do sakramentu pokuty na Eucharystię znajdzie. I też słowa mojego taty świętej pamięci, kiedy byłam przygotowana do sakramentu pierwszej komunii świętej, zadawał mi w katechizmie pytania od do: masz się dzisiaj nauczyć to i tamto, i później przepytał, czy potrafię odpowiedzieć. Jeszcze odwrotnie sformułował pytanie: a jak się ciebie ksiądz zapyta w ten sposób, to co odpowiesz? I mama wie: czemu ty ją tak męczysz? Nie męczę, tylko ma wiedzieć, o co chodzi, a nie tylko wykuć na pamięć. Więc takie rzeczy, jeżeli się wyniesie z domu, to naprawdę to owocuje już w dorosłym życiu. Myślę, że jeżeli dzisiaj nie widzimy młodzieży czy małych dzieci w świątyniach, to jest to problem, no myślę, że niemodlenia się przede wszystkim rodziców. Nie ma modlitwy wspólnej i to powoduje, że nie ma takiego przełożenia później na to, że jutro idziemy, czy zbieramy się i idziemy, bo się chce iść. Nie dlatego, że mama każe, tylko po prostu człowiek pragnie pójść, tak? Kiedyś byłam chora, to jako małe dziecko mama powiedziała, że nie pójdziesz do kościoła, bo jesteś chora. Ubrałam płaszczyk i uciekłam z domu i pobiegłam 4 kilometry do kościoła, bo ja sobie nie wyobrażałam, żeby nie pójść. Więc i też wiem, żeby wierzyć w Pana Boga jako dziecko i też uczestniczyć w sakramentach, to przede wszystkim relacja rodziców nawzajem do siebie i też takie trwanie w prawdzie, nie nastawianie jednego dziecka przeciwko drugiemu, czy też jakiegoś takiego widocznego zakłamania. Nie mów mamie, bo mama będzie, niech się mama nie dowie, tylko ja będę tutaj załatwiał tą sprawę czy tamtą. Albo nie mów babci, bo babcia nie powinna o tym wiedzieć. Więc takie dziecko też się już w domu uczy, że trzeba lawirować. Więc jak się lawiruje w domu, to później w stosunku do Pana Boga w podobny sposób. Bardzo dziękuję za wysłuchanie. Z Panem Bogiem.
My również, Pani Zofio, bardzo serdecznie dziękujemy. Pozwolę sobie odebrać od razu kolejny telefon. Halo, Radio Maria.
Halo?
Szczęść Boże, witamy. Któż się do nas dodzwonił?
Ja dzwonię tutaj, bo nie mogłam się dodzwonić, a następnie proszę ojca, bardzo przepraszam, bo temat jest dzisiaj o cierpieniu, a wczoraj temat był o cudzie. Jako Matka Boska, nieustająca pomocy bardzo. Mnie spotkała wielka radość. Pojadę do Częstochowy na kolanach. Podziękuję Matki Boskiej i Panu Jezusowi.
Jaką Pani
ja
na imię?
Po prostu
możemy...
tydzień temu dostałam taki cud od Matki Boskiej, że miałam w 93 roku wypadek samochodowy, tak, i od tej pory miałam okulary 3+. W tej chwili już miesiąc czasu widzę bez okularów i przyszłam
jak
do domu.
Jak ma pani na imię?
Maldzińska Janina, jestem ze Złoczewa. I proszę księdza, przyjechała do mnie moja córka, mieszka 15 kilometrów ode mnie, a moi synowie są w Anglii. Dwóch synów mam i tam mam wnuków. Jednego Kubę starszego, a drugi jest
pani Janino, pani Janino, bardzo serdecznie dziękujemy i bardzo serdecznie się cieszymy. To wielki dar od Pana Boga i daj Panie Boże, żeby on trwał jak najdłużej, ale to nie temat naszej audycji. Gorąco i serdecznie pozdrawiamy. Panie profesorze, słowa komentarza do tego, o czym też mówiła pani Zofia.
No właśnie, jak słuchałem tego pięknego świadectwa, z którego też bardzo ważna dla nas katecheza płynęła, to uświadomiłem sobie, że my jesteśmy szczęściarzami, bo pochodzimy z tego pokolenia, w którym tak to wyglądało. Prawie właśnie wszędzie, w każdym domu, w każdej parafii, czy mniejszej, czy większej, tak ten ideał wyglądał. Niemniej, proszę popatrzeć, pani Zofio, że nastąpiło przerwanie tej linii pokoleniowej, ale to już na poziomie naszych dzieci, nie tylko już naszych wnuków, ale też na poziomie naszych dzieci. To już jest drugie pokolenie w tej chwili, ta młodzież niechodząca w niedzielę i nie odczuwająca tego pragnienia regularnego korzystania z sakramentu pojednania, z sakramentu Eucharystii. Ta młodzież to już są dzieci rodziców, którzy już też taką postawę przyjęli, a więc my ten dar otrzymaliśmy od naszych rodziców, ale gdzieś też zagubiło się, nie wiem z jakiego powodu, osłabiło to przekazanie tego daru naszym dzieciom, które potem dalej to przekazywały swoim dzieciom. Więc to, co pani powiedziała, to też potwierdza to, o czym my mówiliśmy, że ten problem praktyk religijnych, zaniechania, zaniedbywania w naszych małżeństwach, w naszych rodzinach jest naprawdę bardzo, bardzo złożony, bardzo, wielopłaszczyznowy i myślę, że na razie nie będziemy dalej się zagłębiać w te wszystkie aspekty i na szczęście już podejmujemy właśnie takie działania najpierw intelektualne, żeby zastanawiać się dokładnie, z czego to wynika, ale też właśnie jak temu przeciwdziałać, bo jeszcze mamy dużo do uratowania. Mamy jeszcze ogromny potencjał w naszych parafiach, w naszym kościele, w Polsce właśnie. Więc jeszcze jest na czym się zatrzymać i czego się uchwycić, ale to jest już chyba jakiś taki ostatni moment i te bardzo intensywne działania powinniśmy jak najprędzej teraz podjąć.
Bardzo dziękuję. Odbieram kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy. Któż się do nas zadzwonił?
Łukasz.
Witam.
I ja tak ad hoc, znaczy, żeby odnieść się do głosu słuchaczy, rzeczywiście to do pierwszego głosu, który usłyszałem w audycji, to rzeczywiście szata nie szopka, ale jednak czasami trzeba postawić na tych młodych, których jest nie w kościele. Co do kolejnego jeszcze punktu, to może chciałbym powiedzieć, że rzeczywiście w rodzinie siła, więc to, co się wynosi z rodziny, to rzeczywiście potwierdzuje. Aczkolwiek ostatnio rozmawiając z 15-latkiem, usłyszałem pytanie, odpowiedź na pytanie moje zadane, dlaczego młodzież nie chodzi do kościoła. Powiedział mi młodzieniec z dwóch powodów. Po pierwsze, jest to bunt przeciwko rodzicom, a po drugie, mają za dużo innych rzeczy do robienia, na przykład komputery. Więc te dwa powody decydują o tym, że młodzież coraz mniej chętnie chodzi. To przebodźcowanie także tutaj myślę, że ma duży wpływ. Także bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego.
Bóg zapłać, panie Łukaszu. My również bardzo serdecznie dziękujemy i wszystkiego dobrego życzymy. No właśnie, czy my dziś nie jesteśmy, panie profesorze, na takim etapie? Bo ja się na przykład spotkałem z tym jako duszpasterz dzieci i młodzieży, jako prowadzący ministrantów, że jednak szkoła, że jednak parafia, że jednak kościół, że jednak ministranci, marianki, oaza, czy jakiekolwiek inna grupa, Eucharystia w ogóle niedzielna, to jest jeden z elementów na licznym wachlarzu zainteresowań, przedsięwzięć czy rzeczywistości, które dzieci wykonują. To nie jest kwestia fundamentu życia, tylko to jest kwestia jednej z opcji do wyboru w szerokiej gamie.
No, dziękuję za bardzo ważną refleksję, ojcze. Oczywiście bardzo istotny głos pana Łukasza, bo też nie możemy nie dostrzec potrzeb takich, powiedzmy, duchowych, a my z punktu widzenia duszpasterskiego wychodzić im naprzeciw we właściwym wieku, więc coś innego proponować dla dzieci, coś innego dla młodzieży. I znowu powiedziałbym, Bogu dziękuję za to, że jeszcze nie brakuje w Polsce takich wspaniałych świeckich animatorów i takich wspaniałych duszpasterzy, którzy to czują, którzy to robią z pełnym zaangażowaniem. Wielkim szacunkiem darzę takich kapłanów, którzy porywają młodzież, którzy porywają ministrantów. Bywam naprawdę w dużej ilości polskich parafii i jestem pełen podziwu i uznania dla tych kapłanów, którzy się bardzo mocno angażują też w formację ministrantów, ale tak szczerze się w to angażują i to zawsze są efekty widoczne. Naprawdę. Te niemałe ilości chłopaków przy ołtarzu to jest przede wszystkim efekt pracy, zaangażowania właśnie duszpasterzy i kapłanów. I mamy to robić, ale no dziękuję, że ojciec to dostrzegł, że w ogóle chyba w tej przestrzeni duszpasterskiej, bo ich bardzo dużo przecież różnych wspólnot działa w parafiach i w kościele, zagubiliśmy, można by powiedzieć, czy jakoś osłabiliśmy, o lepsze słowo, osłabiliśmy hierarchię w centrum, na najwyższym punkcie i najważniejszym punktem odniesienia ma być Eucharystia. Wszystko, co robimy, musi być zakorzenione w Eucharystii, odnoszone do Eucharystii. Ona również w formie takiej bardzo praktycznej, bo przecież od chociażby właśnie to, co Święty Jan Paweł II zapisał w encyklice Ecclesia de Eucharistia, Kościół żyje dzięki Eucharystii. On bardzo mocno to akcentował, nie? Tą konieczność ustawienia Eucharystii w centrum i planowania działań duszpasterskich zawsze w odniesieniu do Eucharystii. Stawianie jej na pierwszym miejscu, tak jak Matka Teresa z Kalkuty. No ten słynny przykład, kiedy ją poprosiły siostry, żeby mogły więcej czasu spędzać pośród chorych na ulicy. To ona powiedziała, tak, ale więcej też będziemy się proporcjonalnie modlić, adorować, bo to chodziło dokładnie o adorację Najświętszego Sakramentu. Więc to jest dzisiaj to, o czym mówimy, że jeśli widzimy te niepokojące nas najprzeróżniejsze aspekty i zastanawiamy się, to może najpierw zacząć od takich rzeczy zupełnie, takich środków zupełnie podstawowych, właśnie od wyeksponowania we wszystkich działaniach w parafii, w odniesieniu do wszystkich adresatów, w odniesieniu do wszystkich grup i przedziałów wiekowych, wyeksponowania wartości Eucharystii. Owszem, ktoś powie, no przecież program duszpasterski niedawno się zakończył, 3 lata trwający, gdzie właśnie Eucharystia była w centrum, ale wiemy, jaki jest nasz stosunek do haseł, do programu. To nie o to chodzi.
Co poza hasłami?
Tak, to nie chodzi o banery powieszone w kościele, tylko chodzi o świadomość. O świadomość, tak żebyśmy uruchamiali właśnie to myślenie właśnie w takim wymiarze nawet prostym, żeby mówić o niezwykłości Eucharystii, o jej pięknie, o przywileju, właśnie w sposób taki prosty, delikatny, też w formie świadectwa. Ale mocno to podkreślam. To nasze całe duszpasterstwo musi być takim duszpasterstwem eucharystyczno-centrycznym, tak bym powiedział. Ale to też jest powrót do korzeni, bo co tutaj dużo mówić? No naprawdę, to nie było takiej tradycji w Kościele, żeby angażować się we wspólnoty i wspólnoty przyparafialne rozwijać i spalać się, bo często kapłani naprawdę czasowo się spalają w pięknych ideach takich właśnie działań we wspólnotach, ale siła wspólnoty parafialnej zawsze wypływała właśnie z tego, jak rozumiano istotę Eucharystii, czym jest Eucharystia w życiu, jak ważna jest Eucharystia. To, co pani Zofia też powiedziała, jak jej tato jej wpajał do głowy właśnie ten katechizm. No ale przecież katechizm też na to przede wszystkim zwracał uwagę, że mamy być wierni wszystkim zasadom Kościoła, ale ta wierność zaczyna się od tego, że w niedzielę idziemy wszyscy na mszę, stąd taka moja ogromna troska i potrzeba serca, żeby właśnie coś takiego zaistniało, jak taki apostolat eucharystyczny, w znaczeniu przede wszystkim działań, które mają na celu ożywienie poziomu rozumienia piękna, niezwykłości, przywileju Eucharystii, ważności Eucharystii.
Czyli wspólnota, która nie gromadzi się na Eucharystii, to jest wspólnota, która musi się zastanowić nad swoim funkcjonowaniem. Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję. Ja jestem nie gospodarzem, ale tylko i wyłącznie w zastępstwie, dlatego dostałem też dyrektywy od pana Lecha Polakiewicza, dlatego teraz wybija godzina 23, więc czas na ogłoszenia. Stąd też pozwolę sobie na naszej antenie powitać panią Lucynę Kłęk. Szczęść Boże, pani Lucyna.
Szczęść Boże.
Dzisiaj oddaję głos, więc zapraszam do ogłoszeń.
W dniach od 3 do 6 sierpnia tego roku w Bardzie Śląskim organizowane jest 29. ogólnopolskie spotkanie małżeństw, które miały wesela bezalkoholowe. Te radosne coroczne spotkania całych rodzin zostały zainicjowane właśnie w tej audycji przez państwa Polakiewiczów i naszego charyzmatycznego krzewiciela trzeźwości, księdza prałata Władysława Zonzla, zresztą dzisiejszego solenizanta. Myślą przewodnią tegorocznego wydarzenia są słowa z testamentu papieża Benedykta XVI. Trwajcie mocno w wierze, nie dajcie się zwieść. Pragniemy, by był to czas wzmocnienia więzi małżeńskich i rodzinnych przez odnowienie przyrzeczeń małżeńskich w sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Wambierzycach w Śląskiej Jerozolimie, ale także czas umocnienia wiary właśnie między innymi przez przeżywanie wspólnie Eucharystii, odprawienie Górskiej Drogi Krzyżowej i Różańca w Bardzie, gdzie króluje Matka Boża Strażniczka Wiary Świętej. Jako małżeństwa skupione w stowarzyszeniu Wesele Wesel chcemy podjąć również refleksję nad treścią Narodowego Programu Trzeźwości, słuchając konferencji. Również jesteśmy całymi rodzinami, więc przybliżamy historię, kulturę i walory ziemi kłodzkiej. Serdecznie zapraszamy. Informacje i zapisy na stronie www.weselewesel.pl, na Facebooku i w komentarzu pod dzisiejszą audycją. Jeszcze raz dziękuję i serdecznie zapraszamy.
Bóg zapłać, bardzo serdecznie dziękujemy. Pozdrawiamy oczywiście wszystkich organizatorów i wszystkich tych, którzy w tejże inicjatywie mają swój udział. Zachęcamy i zapraszamy. Bardzo przepiękna miejscowość, więc można skorzystać i z jednego, i z drugiego. Myślę, że na pewno nie będziemy żałować, kiedy tę drogę wybierzemy. Panie profesorze, ja chciałbym się odnieść jeszcze, wracając może do tego pięknego komentarza, który umieściła pani na Facebooku, pisząc o tej istocie miłości, pisząc o tym wszystkim, co tak w taki podniosły i piękny sposób, Eucharystia, która powinna łączyć, Eucharystia, która powinna jednoczyć. A co się dzieje w sytuacji, kiedy małżeństwo zaczyna przeżywać kryzys, kiedy rzeczywiście dochodzi do takiego wewnętrznego rozłamu, kiedy dochodzi do podziału, kiedy no, nagle zaczynają wychodzić rzeczy, które no, może były przez lata gdzieś ukrywane, może były przez lata jakoś, może powiem tak, udawało się przez lata pewne rzeczy jakoś utrzymywać, jakoś pchać. I dziś jest tak, że się nie chce iść na Eucharystię, bo coś się sypie, że to wszystko wygląda nie tak, jak powinno wyglądać, że to wszystko jest inaczej niż właśnie na tym obrazku, niż inaczej, niż w tym, o czym pan tak pięknie mówił, niż co pani tak pięknie pisała w komentarzu.
Bardzo ważne pytanie, ojcze, i takie ukierunkowanie naszego myślenia. I w tym momencie sięgnąłem po małą karteczkę, którą mam, która jest w formie ulotki. Na tej ulotce, która była rozdawana w czasie rekolekcji w parafii świętego Bartłomieja w Lginiu, gdzie teraz zamieszkuje w dekanacie Wschowa rekolekcje poświęcone właśnie Eucharystii. I jeden z tekstów na tej ulotce to był fragment z książki Eucharystia i jedność autorstwa biskupa Kiernikowskiego. I tu są dwa krótkie zdania. Eucharystia to pokarm słabych, którzy przeżyli swoje doświadczenie słabości i nie boją się go. to właśnie jest ich prawdziwą mocą. Ja też bardzo często zachęcam w chwili jakichkolwiek słabości, problemów, łącznie z cierpieniem, żeby zintensyfikować swoją jedność z Jezusem poprzez Eucharystię, bo nie ma lepszego sposobu przybliżania się do Jezusa i czerpania mocy do przeżywania cierpienia, jak właśnie Eucharystia, choć czasami w przypadku cierpienia to nie jest możliwe, bo czasami wielokrotnie to schorzenie nie pozwala wstawać z łóżka. No i podobnie w przypadku właśnie takiego cierpienia emocjonalnego, uczuciowego, czy generalnie nie tylko osłabnięcia jakości relacji w małżeństwie, ale wręcz przeżywania głębokiego kryzysu. Taka moja prosta metoda, kiedy jakieś osoby żyjące w małżeństwie, czasami w pojedynkę, czasami razem chcą porozmawiać. Ja nie jestem terapeutą małżeńskim. Ja ani nigdy tego kierunku w zakresie psychologii nie zgłębiałem i nie odczuwałem takiej potrzeby, ani nie jestem też absolwentem studiów nad rodziną z zakresu doradztwa rodzinnego. Ja zawsze szedłem tą drogą teologii i duchowości małżeństwa. Ale mam duże doświadczenie, bo posługuję w przestrzeni duszpasterstwa małżeństw i rodzin już naprawdę długo, więc jeśli ktoś prosi o rozmowę, to też zawsze uprzedzam, że w oparciu o doświadczenia mogę coś doradzić. I jest nakreślany ten kryzys, ten problem z oczekiwaniem jakiegoś wsparcia. To zawsze pierwsze pytanie, które zadaję, to jest właśnie to pytanie. Ale kochani, jak wygląda u was uczestniczenie w niedzielnej mszy świętej? Czy jest regularna spowiedź? Czy jest regularny, co niedzielny udział, pełny udział w mszy? I tu oczywiście najczęściej jest przyznanie się, że kiepsko to wygląda. I wtedy mówię: przepraszam, ale ani ja niewiele wam pomogę, ani nawet najlepsze ośrodki terapii małżeństw i osoby z tego zakresu. Bo owszem, jeśli chodziłoby tylko o chęć poprawy jakości relacji, takim wymiarze naszego codziennego rozmawiania, przebywania z sobą, to być może by to pomogło, ale przecież sakrament małżeństwa opiera się na duchowym fundamencie. Człowiek jest istotą integralną. Wszystkie płaszczyzny trzeba próbować naprawiać. Nie tylko jedną płaszczyznę, czy jeden układ, który zaczyna szwankować, ale całość. I zawsze trzeba zaczynać od tego fundamentu duchowego. A więc wtedy mówię: kochani, proszę, przemyślcie właśnie to, i jak najprędzej spróbujcie przygotować się do dobrej spowiedzi, poprosić kapłana, którego być może znacie, o pomoc w przygotowaniu się do takiej dobrej spowiedzi. Przeżyjcie sakrament pojednania i zacznijcie regularnie uczestniczyć w Eucharystii. I to jest naprawdę punkt wyjścia. Oczywiście czasami jest takie stwierdzenie, że to jest niemożliwe, żebyśmy oboje, no bo czy współmałżonek ma jakąś wielką niechęć do mszy, do kościoła, czy żona, no to dobrze, no to chociaż jedno z nas, które nie ma tej przeszkody, a które ma większy poziom też pragnienia ratowania małżeństwa, to chociaż jedno z nas niech zacznie, bo przecież jesteśmy tym jednym ciałem. Jeśli jedno będzie się umacniać tą więzią z Jezusem, to ma bardzo duże szanse, żeby oddziaływać na to drugie, które jest na głębszym poziomie tego kryzysu. Więc właśnie w tym przypadku, tak jak właśnie ojciec mówił, jakichś takich zakłóceń w jakości relacji i osłabnięć i kryzysów, absolutnie powracamy do źródła, staramy się powrócić do źródła. Tym źródłem dla sakramentu małżeństwa, dla ożywienia mocy sakramentu małżeństwa jest sakrament Eucharystii. Bezwzględnie.
Bardzo dziękuję. Odbieram kolejny telefon. Halo Radio Maria.
Boże, serdecznie wszystkich witam. Ja chciałabym się odnieść do tego, że młodzież nie ma w kościele. Ale proszę sobie wyobrazić, przytoczę na początku takie przysłowie. Należy tak dawać, żeby można było wziąć. Okazuje się, że nie tylko dano nam religię do szkół z powrotem, ale równocześnie ją zabrano. Dlaczego? Zabrano jej autorytet tej religii, ponieważ wymyślono od razu na wstępie, no, że jeżeli ktoś nie będzie chciał, to może chodzić na etykę, a w ogóle to przecież można się zwolnić i tak dalej, i tak dalej. I zaraz na początku dano furtkę, odejdźcie. I wielu z tego skorzystało, no bo jak skoro można, to spróbujmy, co z tego wyniknie. Taka jest postawa młodzieży. Zaznaczam, że jestem długoletnim pedagogiem w różnych szkołach, od artystycznych do specjalnych. I druga sprawa, to od dzieci zacznijmy, obserwując to, co się dzieje w kościele. Jak rodzice pozwalają dzieciom szaleć, biegać, skakać, nie mówię o dzieciach niemowlakach czy takich rocznych, ale jeżeli już dziecko ma 4, 5, 6 lat i zachowuje się w ten sposób, a jeżeli dziewczynki są z klasy trzeciej, czwartej, właściwie z czwartej, byłam świadkiem, jak się okropnie źle zachowywały w kościele. Zakonnica po nie podeszła, bo siedziały z tyłu, poprosiła do przodu. I to były dziewczynki przed rocznicą swojej pierwszej komunii. Dzieci małe powinny być prowadzone do kościoła, nawet wtedy, kiedy nie ma uroczystości, żeby się zapoznawały z samą atmosferą, po prostu z otoczeniem, z tym, co się w kościele znajduje, trzeba im to pokazać. Nie praktykujmy, że dziecko grymasi, to szybko mu podsuwamy ciasteczko, bo to też widziałam, albo coś do picia. Dobrze, dziecku się chce pić, wyprowadź go z kościoła, niech się napije, wróć. To nie jest park, to jest dom Boży. I kolejna sprawa. Przypatrzmy się, jak wyglądają pierwsze komunie. Ludzie robią z tego po prostu jedną więcej imprezę rodzinną, a nie nastrój, że Chrystus przychodzi do serca jego dziecka. No, Kościół jeszcze jedną rzecz zrobi. Chce się przypodobać, z całą świadomością to mówię, chce się przypodobać dzieciom i młodzieży. I wspomniała już tutaj wcześniej rozmówczyni, że zaczynają się robić jakieś przedstawienia, jakieś śpiewy, podskakiwania. Byłam świadkiem przygotowania do pierwszej komunii, gdzie siostra zakonna tam śpiewała jakieś piosenkę, gdzie 10 słów się powtarzało przez pół godziny. No i dzieci miały podskakiwać, machać, kręcić rączkami, dłońmi. Przepraszam bardzo, to nie przyciągnie. Kościół musi wymagać. Jeśli wymaga, będzie szanowany. Szczęść Boże wszystkim, Bernadeta z Małopolski.
Bóg zapłać, pani Bernadeto, bardzo serdecznie dziękujemy. Ja sobie pozwolę odebrać jeszcze jeden telefon. Halo, Radio Maryja. Halo, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Witamy, któż się do nas dodzwonił?
Dzwoni Marta z Podkarpacia.
Witamy.
Chciałam potwierdzić wiarygodność słów pana profesora dotyczących małżeństwa i rodziny i planu, jaki pan Bóg właśnie ma na nie. Jeszcze parę lat temu pomyślałabym, że są one taką piękną mrzonką, może są niemożliwe do zrealizowania w dzisiejszych właśnie realiach życia. Ale obecnie teraz pragnę zaświadczyć, że się da, że są one realne. I stąd mój gorący apel do wszystkich małżonków pragnących żyć w czystości. Módlcie się o tę cnotę, o jej posiadanie wytrwale, a Pan Bóg, który wysłuchuje modlitwy skruszonego w sercu, postawi na waszej drodze ludzi, którzy was poprowadzą. Nie znaczy to, że macie być bierni, bezczynni. Poszukajcie poradni, zapytajcie osoby, które potrafią doradzić, wytłumaczyć, na czym polega naturalne planowanie rodziny. Zapytajcie się, jeśli jakaś wersja podana w książkach, którą przeczytacie, jest dla was nieprzystępna, niezrozumiała, może zbyt wymagająca się na początku wydaje. Bo trzeba mieć świadomość, że Pan Jezus wysoko stawia nam poprzeczkę, a walka o małżeństwo i o rodzinę, o której mówiła Łucja, jest w naszych czasach naocznie obserwowalna. I muszę powiedzieć, że radość, którą przynosi życie w czystości, właśnie będąc w małżeństwie, wbrew duchowi tego świata, który oszukuje, tak mamy ludzi, przeświadczeniem, że ta nieczystość to coś normalnego, że teraz to jest coś normalnego, bo tak się teraz robi. I właśnie w tym kontekście chciałam właśnie nadmienić, jak wielką łaskę, jako wielką łaskę postrzegam z perspektywy czasu takie rekolekcje, które dla małżonków poprowadził, głosił pan profesor na parafii Dewonia w Londynie. To było parę lat temu, tam jeśli dobrze pamiętam, to właśnie w kontekście tych słów, o których powiedziałam wcześniej, pan profesor przywołał takie statystyki mówiące, że 92% osób, które zobaczymy po wyjściu z kościoła, to takie pobielane żywe trupy, patrząc z perspektywy ich czystości, z perspektywy czystości tych osób. I to nam wtedy jako małżonką otworzyło oczy i tak uświadomiło, że o czystość naszego małżeństwa musimy zawalczyć. No i tak już osobiste, takie osobiste może są już dygresje, ale wróciliśmy właśnie na żonę Polski, postanowiliśmy i Pan Bóg postawił na naszej drodze taką kobietę, którą teraz może również słucha tej audycji, panią Grażynę, której serdecznie dziękuję, bo ona w ramach właśnie poradni dla małżonków przy kościele krok po kroku nas poprowadziła właśnie w tej dziedzinie. I teraz również z perspektywy czasu muszę powiedzieć właśnie jako żona, matka i nie tylko, że to, co wartościowego w życiu, to przychodzi z trudem. I na przykład takie właśnie w kontekście tematu naszej audycji, pójście do kościoła z tą rodziną, zwłaszcza jak się ma małe dzieci, co stanowi wyzwanie i to, co powiedziała właśnie moja przedmówczyni, trzeba od siebie wymagać. Ten, kto posiada właśnie małe dzieci, na pewno zaobserwował, jak diabeł się uwija, aby utrudnić sobie się do kościoła. Będzie skłócał, stresował presję czasu. Ale tym większą radość w sercu potem czujemy jako małżonkowie na Eucharystii, mogąc wspólnie przyjąć właśnie Komunię Świętą. I jeszcze tak nadmienię, że Pan Jezus jest bardzo hojny, o czym właśnie mówi siostrze Faustynie, o czym ją zapewnia w dzienniczku, o czym ona pisze. I dlatego właśnie też przystępując do Komunii Świętej, warto pamiętać, że tak czynię właśnie, za pośrednictwem Matki Bożej zapraszam Pana Jezusa w postaci duchowej do serc naszych dzieci, tych, które jeszcze nie przystąpiły do Komunii Świętej, no jak również do serc właśnie naszych bliskich, naszych rodzin, którzy oddalili się gdzieś od Pana Boga w życiu.
Bóg zapłać, Pani Marto.
Chciałam nadmienić, że pan profesorowi jeszcze dużo sił życzę, żeby głosił, żeby nie odstawał, żeby dawał świadectwo podczas swojej rekolekcji, żeby jak najwięcej rodzin, małżeństw, które skorzystało po prostu tak jak my właśnie na jego posłudze.
Pięknie, Bóg zapłać, Pani Marto. Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. Panie profesorze, dwa telefony, dwa ważne głosy. Prosimy o słowo komentarza.
Tak, no, wysłuchiwałem z taką wielką pokorą wypowiedzi, refleksji pani Bernadety, właśnie dlatego, że nadmieniła, że jako doświadczony pedagog też przedstawia nam takie różne szczegóły związane z pracą nad dziećmi, nad młodzieżą. No, moje doświadczenie i moja refleksja jest taka, co też tutaj jest potwierdzane, że tymi pierwszymi, którzy wdrażają dzieci i młodych ludzi w przeżywanie Eucharystii, są rodzice. I oczywiście najlepszym sposobem wdrażania jest przykład rodziców. Dlatego też nas to boli, że czasami mamy negatywne zachowania dzieci i młodych ludzi w kościele, ale też obserwując, że one są same, że one nie przyszły z rodzicami. Więc bezwzględnie pierwszymi wychowawcami i też tymi, którzy przekazują właściwe formy zachowania w czasie liturgii, w ogóle samą miłość do liturgii, są rodzice. Bardzo dziękuję pani Marcie za świadectwo też. Jeśli dobrze pamiętam, tam było kilka serii tematycznych tych rekolekcji w takim odstępie czasowym, chyba rocznym, jeśli dobrze pamiętam. I jeden z tematów, dokładnie tak wtedy sformułowaliśmy, święte łoże małżeńskie. Święte łoże małżeńskie. Z takim akcentem, no tak, właśnie na ten radykalizm, ale z przedstawieniem Bożego zamysłu wobec seksualności, z ukazaniem również, jak pięknym, jak niezwykłym jest ten dar seksualności, jeśli się go przeżywa zgodnie z zamysłem Pana Boga. A jest to bez wątpienia, Pani Marta też to podkreśliła, jest to bardzo trudne, ale łącząc to też z naszym tematem, no to tak musimy też to powiedzieć, że ta cnota czystości małżeńskiej to jest główny warunek przeżywania pełni piękna małżeństwa, właśnie dlatego, że dzięki tej czystości możemy w pełni korzystać z bogactwa daru, który płynie z Eucharystii. Im więcej jest takich rzeczy, które nam zakłócają, nawet do takiego stopnia, jak ojciec na wstępie wskazał, że nawet potrafią osoby z naszych parafii świętokradzko przyjmować komunię, a nie są to rzadkie sytuacje, że małżonkowie świętokradzko przyjmują komunię właśnie ze względu na zakłócenia na tej płaszczyźnie czystości małżeńskiej, po prostu stosując antykoncepcję i nie spowiadając się z tego, będąc wewnętrznie przekonanym, że to jest ich osobista sprawa, ich osobisty wybór, no i wtedy przystępują. Więc już tu nie można nawet mówić o tym, że jest słabsza wartość, ale w ogóle właśnie ten straszny dramat komunii świętokradzkiej, ale w ogóle w odniesieniu do właśnie do naszego wnętrza, więc im bardziej jesteśmy przygotowani rzetelnie do sakramentu pojednania i przeżywamy ten sakrament pojednania, tym daje nam to szansę na skorzystanie z pełni daru Eucharystii, z tego, co Jezus autentycznie bardzo chce nam dać. Dziękuję Pani Marto też za to, że Pani właśnie mówi o tym, jak hojny jest Pan Bóg, bo tak jest, bo rzeczywiście tak jest, no, jak bardzo Pan Bóg pragnie piękna naszych relacji w małżeństwie, piękna naszej miłości, tej niezwykłości naszej miłości małżeńskiej, jak bardzo Pan Bóg pragnie tego, żebyśmy te wszystkie wartości przekazali naszym dzieciom. To jest przecież nasz najlepszy ojciec, pragnący dobra każdego z nas, naszych małżeństw, naszych rodzin, więc wystarczy, tak byśmy powiedzieli, tylko rozpocząć współpracę z Panem Bogiem, to wtedy będziemy bardzo zaskakiwani hojnością i niezwykłością tych darów. Dziękuję.
My również dziękujemy. Odbieram kolejny telefon. Halo Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze witamy. Któż się do nas dodzwonił?
Danuta z Krakowa.
Witamy Pani Danuta.
Chcę podziękować, że, bo to jest naprawdę bardzo ciekawy i potrzebny temat i na czasie. A właśnie chcę się dołączyć do tego i powiedzieć, że nawet badania naukowe niejednokrotnie dowodzą, że to właśnie wierzący są bardziej szczęśliwi, to właśnie wierzący są dłużej w małżeństwie, to właśnie wierzący dłużej żyją i takie pojęcie wiary i uczestniczenia w mszy świętej to jest bardzo potrzebne. Ale z drugiej strony może to prośba będzie do pana profesora, może pani profesor napisze. Chodzi mi o to, że podejrzewam, że właśnie brak wiedzy na temat mszy świętej jest tym problemem, że ludzie mniej chodzą, mniej zachowują się tak, jak powinno się zachowywać na mszy świętej. I brak właśnie takich broszur, nie wiem, książek, gazetek nawet takich małych, które by się tłumaczyło od początku do końca, co z czym jest związane. I jeszcze chciałam podkreślić, że zwłaszcza mnie osobiście boli to wtedy, kiedy kapłan mówi święty, święty, święty i ludzie sobie stoją. A tyle dowodów jest na to, że czy Apokalipsa świętego Jana mówi, że w niebie nie mają spoczynku, mówią i wtedy upada 24 starców przed zasiadającym na tronie i oddają pokłon żyjącemu na wieki wieku. To właśnie Matka Boża w książce Maria z Algrady mówi, że trzeba oddać szacunek i cześć Bogu, kłaniając się. to właśnie nawet przy objawieniach anioł, który pokazuje hostię dziewczynkom i zawiesza tak w powietrze, to tam się chyli czoło do ziemi i niebo, i książki, i objawienia, i nawet takie treści przekazane nawet z kilku, 12-13 wieku, jak święty Antoni założył się, że nawet osioł pochyli głowę przed sakramentem świętym i wygrał ten zakład i dużo tam niewierzących nawróciło się, to dlaczego ludzie nie chcą ugiąć kolan? Przecież na imię Jezusa powinno się zgiąć każde kolano istot, i niebieski, i ziemski, i podziemny. Tak podaje list do Filipian.
Pani Danuto, no to tylko Bóg zapłać. Dziękuję. Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy i też no, myślę, że tymi słowami listu do Filipian pięknie też możemy spuentować powoli tę naszą rozmowę dzisiejszą.
Ja się też zgadzam z panią Danutą i też dziękuję za tę wypowiedź, że musimy większy wysiłek położyć na uświadamianie też ludziom, jaka jest wartość Eucharystii. Ale tu znowu, no, to błogosławieństwo tego młodego 15-letniego chłopaka to jest naprawdę wielki znak od Pana Boga, a on też na to akcent kładł właśnie poprzez tworzenie tej strony internetowej. Ale przepraszam, jaki dar też, bo to już chyba ładnych parę lat temu ukazał się taki film dokumentalny przez polskich katolickich twórców zrealizowany Ja Jestem. Naprawdę warto do niego sięgać. Ja całkiem niedawno, chyba tydzień temu, po raz kolejny ten film oglądałem, który w całości jest poświęcony przybliżaniu wartości Eucharystii, i to tak wieloaspektowo. Przypominam, zachęcam, ten film dokumentalny Ja Jestem. Katarina Rivas, ta boliwijska, zresztą ona w tym filmie też występuje, mistyczka, przekazała nam taką małą książeczkę Tajemnica Eucharystii. W oparciu o tą książeczkę i spektakle teatralne są tworzone, i film rysunkowy, animowany, ale fantastyczny film animowany, który też warto oglądać, nawet jak jest się osobą dorosłą. Pani Patrycja Hurlak też jako taki ważny akcent, jak nie najgłówniejszy akcent ewangelizacji, w którą się angażuje, właśnie kładzie na ukazywaniu piękna Eucharystii i napisała książeczkę Kosmiczna celebracja. Ja ją z miesiąc temu przeczytałem, też tak można powiedzieć, z wypiekami na twarzy. Tak dużo się wie, ja jestem teologiem, ale to zupełnie inaczej przedstawia nam tą niezwykłość Eucharystii. Jako osoba świecka, też zakochana w Eucharystii, więc to podnoszenie wiedzy na temat Eucharystii jest bardzo, bardzo ważne i mamy z czego czerpać. Ja zachęcam tak osobiście do tego naszego źródła apostolateucharystyczny.pl, bo to też jest takie miejsce, w oparciu o które propagujemy nie tylko tę niezwykłość Eucharystii, ale też proponujemy bardzo dużą ilość bardzo konkretnych działań, które możemy już rozpocząć w parafiach, już od teraz, apostolateucharystyczny.pl, właśnie w kierunku ożywiania świadomości wartości Eucharystii. Bardzo konkretne podpowiedzi i pomoce, bo tam są też rzeczy, które można pobierać, z których można od razu nieomal zacząć korzystać. Więc dziękujemy za wszystkie wypowiedzi. One wszystkie były bardzo, bardzo wartościowe. Bardzo ojcu dziękuję za prowadzenie. Ze swojej strony bardzo pozdrawiam drogiego pana Leszka i życzę szybkiego powrotu do pełni sił, aby mógł dalej czuwać nad realizacją tego wtorkowego cyklu, tych wspaniałych audycji. Proszę mi wierzyć, bo tutaj taka odwrotność, bo pani Marta wspomina o tym, że mieliśmy przyjemność gdzieś się zetknąć tam na Dewonii, w tej wspaniałej polskiej parafii w Londynie, ale ja też, przebywając w dużej ilości miejsc, środowisk, bardzo często słyszę podkreślanie przez ludzi, jak ważna dla nich była, jest ta wtorkowa audycja. Ta wtorkowa audycja właśnie dla małżonków i dla dla rodzin, jak dużo konkretnego wsparcia merytorycznego, konkretnej treści, że bardzo proszę, panie Leszku, trwać w tym, niech Pan Bóg daje siły i nasi kochani ojcowie przez wielką otwartością przyjmują te wszystkie propozycje, żeby ta tematyka i ten temat tutaj na falach Radia Maryja, ale również w programach telewizji Trwam była tak obecna jak do tej pory, z taką intensywnością.
Mamy taką nadzieję. Eucharystia fundamentem małżeństwa i rodziny. To był temat dzisiejszej audycji dla małżonków i rodziców, a gościliśmy w naszym studio pana doktora habilitowanego Mieczysława Guzewicza, teologa biblijnego i pastoralnego, świeckiego konsultora Rady Episkopatu Polski do spraw rodziny. Bóg zapłać, panie profesorze.
Bóg zapłać, ojcze, Bóg zapłać naszym drogim wszystkim radiosłuchaczom.
Audycja dla małżonków i rodziców.